Więc otwieram 19. sesję Rady Miasta Poznania. O zwołaniu, której Państwo otrzymali wcześniej zaproszenie i wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia dzisiejszej sesji. Przystępujemy zatem do realizacji porządku sesji. Po pierwsze, w punkcie drugim komunikaty. Zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos. Na razie nie widzę zgłoszeń, a zatem zaproponuję informacje, które dotyczą zmian w porządku obrad. Po pierwsze, chciałbym zaproponować, abyśmy porządek dzisiejszej sesji uzupełnili o 5 uchwał związanych z wyborem ławników. Zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników zakończył swoją pracę, natomiast zgodnie z przepisami prawa powinniśmy tą procedurę zamknąć do końca października, dlatego jeśli nie będziemy zwoływać osobnej sesji, dobrze było zrobić to dzisiaj, dlatego chciałbym zaproponować, żeby to głosowanie przeprowadzić na końcu dzisiejszej sesji po punkcie 19. Jako kolejno punkty 19 A, B, C, D i E. I byłyby to w kolejności projekty. Najpierw projekt o numerze 268 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. Następnie projekt 271 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Następnie 269 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Potem 270 w sprawie ławników Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce. I 272 w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu. Czyli 5 kolejnych projektów uchwał i o takie uzupełnienie porządku obrad Państwa proszę. Wyboru dokonamy przy wykorzystaniu komputerów, stąd informacja wczoraj, żeby Państwo nie zapomnieli koniecznie dzisiaj wziąć komputerów. Jest przygotowana aplikacja, która pozwoli sprawnie to przeprowadzić. Natomiast ponieważ z głosowania powinien być sporządzony protokół i formalnie głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, dlatego przed przystąpieniem do tych głosowań będziemy musieli wyłonić komisję skrutacyjną, dlatego już teraz proszę, żeby Państwo przygotowali czy zaproponowali po jednym kandydacie z każdego klubu do komisji skrutacyjnej. Jeszcze informacja, to co Państwu jest przekazywane w tej chwili przy wejściu do sali sesyjnej, to jest rekomendacja zespołu, który opiniował kandydatów, która ma posłużyć Państwu jako materiał pomocniczy przy głosowaniu późniejszym oraz kod do aplikacji, który pozwoli Państwu zalogować się i w sposób poufny przeprowadzić głosowanie, bo przypominam, to głosowanie jest głosowaniem tajnym. To jest jedna zmiana, którą ja proponuję. Teraz zgłaszał się Pan Przewodniczący Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania chciałbym uprzejmie prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały stanowiska Rady Miasta w związku w sprawie 400. rocznicy tradycji uniwersyteckiej Miasta Poznania 28 października tego roku mija równo 400 lat od momentu, kiedy na Sejmie Warszawskim król Zygmunt III Waza wydał edykt o utworzeniu w Poznaniu w tym obiekcie uniwersytetu, który funkcjonował następnie przez 3 lata. Potem po przywilejach królewskich Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, kiedy przez 7 lat funkcjonował tutaj uniwersytet, no dzisiaj mamy możliwość zaznaczenia tego stanu rzeczy. 28 października senaty poznańskiej uczelni zbiorą się w sali białej Urzędu Miasta w dawniejszym kolegium jezuickim, by przypomnieć ten stan rzeczy. Proponuję w imieniu Komisji Kultury i Nauki, by na tej uroczystości można było odczytać uchwałę Rady Miasta Poznania. Jej treść Państwo macie drogą elektroniczną dostarczoną. Dziękuję.
Czy Pan sugeruje, w którym miejscu to zawrzeć? Jaki numer ma ten projekt uchwały? Też szukam tego stanowiska w dokumentach. Dobrze. Również chciałbym zaproponować Państwu uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały o numerze 274/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poznania pana Tadeusza Antoniego Dziuby, która to uchwała wiąże się z wyborem pana radnego Dziuby na posła Rzeczpospolitej, czego gratuluję. I pan radny, jeszcze poseł już, złożył wczoraj pismo, w którym w związku z wynikiem wyborów zrzeka się mandatu radnego. W związku z tym taką uchwałę powinniśmy podjąć niezwłocznie. I ja bym chciał zaproponować, żeby to był projekt uchwały 4a. I wtedy stanowisko, które zostało przygotowane przez pana, przez Komisję Kultury i Nauki, zaproponowałbym jako projekt 4b. Pan prezydent Ryszard Globelny, bardzo proszę, bo też się zgłaszał, tak?
Dziękuję bardzo i przepraszam, panie przewodniczący, że zgłaszam się w tradycyjny sposób, ale coś akurat moja część elektronicznego terminalu na razie nie chce się udać uruchomić. Chciałem poprosić Wysoką Radę o wprowadzenie dwóch punktów jeszcze do porządku obrad w dowolnym momencie dzisiejszej sesji. Jeden projekt, który jest zarejestrowany w Biurze Rady pod numerem PU 275, dotyczącym sprostowania błędu w uchwale w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, i drugi dotyczący zmian w budżecie miasta Poznania, to jest numer 276. Ta zmiana w budżecie też nie dotyczy elementu merytorycznego, tylko w zakresie upoważnień, czyli w tej części pierwszej. Chciałem Państwa prosić o rozpatrzenie w dniu dzisiejszym tych dwóch projektów uchwał.
Ja zaproponuję, żeby to zrobić zaraz po układach planistycznych, czyli kolejno jako punkt 13a i 13b, jeśli tak mogło być na przykład. Proszę. A, czyli 13b i 13c w takim razie. A zatem przystąpimy teraz do kolejnych głosowań. Po pierwsze uzupełnienie porządku obrad o punkt 4a, czyli projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu pana radnego Tadeusza Dziuby. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, kto jest za uzupełnieniem porządku obrad w tej sprawie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uzupełniła porządek obrad o ten punkt. Kolejne głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt 4b, czyli projekt uchwały stanowiska Rady Miasta, o którym przygotowanego przez Komisję Kultury i Nauki. Projekt uchwały 265. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu o ten punkt porządku obrad. Kolejne głosowanie, uzupełnienie o punkt 13b, czyli projekt uchwały 275, zgłoszony przez pana prezydenta. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. W sprawie punktu 13c, czyli uzupełnienie o projekt uchwały 276. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada postanowiła o uzupełnienie również o ten punkt i uzupełnienie porządku obrad o 5 uchwał związanych z wyborem ławników. Tak jak proponowałem, najpierw, czy w ogóle w sprawie tych uzupełnień o projekty uchwały związane z wyborem ławników ktoś chciałby zabrać głos, bo myślę, że to ewentualna dyskusja mogła być łączna. Nie widzę, a więc kolejno poddam pod głosowanie. Uzupełnienie o punkt 19. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Ja mam tylko pytanie, dlaczego tych uchwał nie było w porządku obrad? Bo tego nie dosłyszałem. Być może to był hałas pewien na sali.
Dlatego, że wtedy, kiedy był przygotowany porządek obrad, zespół jeszcze nie zakończył pracy. A zespół zakończył tą pracę pewnie dwa dni po, czy jeden dzień po przygotowaniu porządku obrad. Dopiero wtedy pojawiły się projekty uchwał, więc nie mogłem ich wprowadzić w ten sposób. Natomiast ustawa wymaga, żeby przeprowadzić tą rzecz do końca października. W związku z tym stąd wniosek o uzupełnienie porządku dzisiejszej sesji, a nie zwołanie na przykład osobnej sesji za tydzień, tylko w tej sprawie. A Rada rozstrzygnie, czy na to się godzi, czy nie. A zatem mój wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 19a, czyli projekt uchwały 268 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu o ten punkt. Kolejne w punkcie 19b ujęcie projektu uchwały nr 271 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Proszę o głosowanie, kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uzupełniła porządek o ten punkt. Kolejne w punkcie 19c. Uzupełnienie o projekt uchwały 269 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie tego projektu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uzupełniła porządek obrad o ten punkt również. Kolejne w punkcie 19d umieszczenie projektu uchwały 270/11 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań, Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w tej sprawie. Dziękuję. Proszę o wynik. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada postanowiła o uzupełnieniu również o ten punkt. I w kolejnym głosowaniu w punkcie 19e umieszczenie projektu uchwały 272/11 w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu. Proszę o głosowanie, kto jest za uzupełnieniem o ten punkt, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada postanowiła o uzupełnienie również o punkt 19e. To są wszystkie zmiany, które Rada postanowiła zaakceptować w porządku dzisiejszej sesji. Ponadto chciałbym poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuje panie radne Lidię Dudziak i Urszulę Stecką. Ponadto przekazana została Państwu informacja o interpelacjach zgłoszonych od 1 lipca do 30 września 2011 roku wraz z pełnym wykazem interpelacji. W skrócie mogę powiedzieć, że złożono w tym czasie 31 interpelacji. Na 22 z nich odpowiedź została udzielona w terminie 21 dni określonym w regulaminie Rady Miasta i odpowiedzi na pozostałych 9 interpelacji są jeszcze w przygotowaniu w tej chwili. Również informacja na temat złożonych do Rady Miasta skarg i wniosków przekazanych do rozpatrzenia właściwym organom. Ta informacja również została Państwu przedstawiona w formie pisemnej. Wśród skarg, których było 17 i zostały one skierowane w ten sposób, że 10 z nich Rada nie była organem właściwym, 5 z nich organem właściwym do rozpoznania był Prezydent Miasta, 4 jako skargę na pracowników filii MOPR-u w Poznaniu przekazano dyrektorowi MOPR-u, a 1 skargę na decyzję Prezydenta Miasta przekazano zgodnie z właściwością samorządowemu kolegium odwoławczemu. Pozostałe skargi były kierowane do komisji bądź bezpośrednio do Rady Miasta i rozpatrywane przez Radę Miasta. Dwie informacje o nadzorczych rozstrzygnięciach wojewody, a mianowicie dwa rozstrzygnięcia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w których dotyczy to planów Podolany Zachód C oraz północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu część C, w którym wojewoda wskazuje, że zostały one podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa, co oznacza, że nie zostały uchylone, a wojewoda wskazuje błędy jego zdaniem popełnione przy uchwalaniu. Te orzeczenia oczywiście są również do dyspozycji Państwa. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu trzeciego, oświadczenia. W punkcie oświadczenia chęć zabrania głosu zgłosili Państwo radni Tadeusz Dziuba, Bartosz Zawieja, Grzegorz Ganowicz i Szymon Szynkowski i w tej kolejności będę udzielał głosu, a więc jako pierwszy Pan radny Tadeusz Dziuba. Proszę tylko zgłosić, żebym mógł włączyć mikrofon albo tak.
Znany poznański dziennikarz napisał niedawno: poznańska władza ma tendencję do zamieniania Rady Miasta w bezrefleksyjną maszynkę do głosowania, skłonną poprzeć każdą, nawet nie do końca przemyślaną propozycję. Szkoda więc, że już nie będzie tak merytorycznej i przytomnej opozycji jak Tadeusz Dziuba. Najpierw w sprawie tego drugiego zdania. W dniu wczorajszym złożyłem oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego, ponieważ nie można go łączyć z mandatem posła, który uzyskałem w niedawnych wyborach parlamentarnych, co potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza w obwieszczeniu zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak więc nie będę już obecny na tej sali jako radny mego rodzinnego miasta. Będę tu jednak obecny jako poseł wybrany przez mieszkańców poznańskiej aglomeracji. Przypomnę, że na mocy artykułu 22 ustęp 1, 3, 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł ma prawo uczestniczyć w sesji właściwej miejscowo Rady Gminy oraz może na niej zgłaszać swoje uwagi i wnioski, a przewodniczący Rady jest obowiązany zapewnić warunki realizacji tego uprawnienia. Z tego uprawnienia właśnie teraz korzystam. Tak więc, korzystając z niego, wracam do zdania pierwszego zacytowanego na wstępie. Powiedzieć, że poznańska władza ma tendencję do zamieniania Rady Miasta w bezrefleksyjną maszynkę do głosowania i tak dalej, już nie będę czytał dalej, to powiedzieć mało, to zbyt duży skrót myślowy. Przede wszystkim dlatego, że cokolwiek by nie stwierdzić, nie ma żadnego przymusu, by radni głosowali wbrew interesom naszej poznańskiej wspólnoty samorządowej. Po prostu z nieprzymuszonej woli znajduje się antyobywatelska większość, która to robi. Oto przykład. Swego czasu przy procedowaniu nad jednym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pod nową zabudowę mieszkaniową zwróciłem uwagę na to, że zaniżono wyliczenia finansowych skutków finansowych tego planu. Według moich amatorskich szacunków zaniżono je 8-krotnie. Co prawda pracę nad tym planem powstrzymano na miesiąc czy dwa, ale nie pofatygowano się, by dokonać szczegółowej weryfikacji prognozy finansowej. A przecież radni wyjadacze dobrze wiedzą, o czym ja dowiedziałem się całkiem niedawno, od nich właśnie, że kalkulacje kosztów sporządzane przez urzędników komunalnych przed uchwaleniem planów i po ich uchwaleniu różnią się istotnie, przynajmniej w niektórych przypadkach, w szczególności tam, gdzie wkracza budownictwo deweloperskie. Mimo to lobują za uchwaleniem planów skutkujących późniejszymi nadmiarowymi wydatkami z budżetu miasta. Jednocześnie ci sami radni szczędzą publicznego grosza, gdy trzeba zainwestować na przykład w Młody Poznań, w przedszkola czy szkoły, starając się część kosztów funkcjonowania tych placówek przerzucić na rodziców. A dlaczegoż to deweloperzy, zadajmy pytanie retoryczne, nie partycypują w kosztach uzbrajania nowych terenów, na których budują mieszkania sprzedawane za ceny przynoszące im spore zyski? Czyżby solidarność społeczna obowiązywać miała biedaków, a nie finansowy establishment? Porządkując wczoraj szafkę radnego, zanim dokończę to zdanie, to nawiasem powiem, że warsztat pracy, jaki z woli prezydenta miasta udostępnia się radnym, to kpina ze zdrowego rozsądku, czego anegdotycznym symbolem jest owa szafka, w której można ewentualnie zmieścić urnę z prochami swoich nadziei, ale już na pewno nie dokumentację będącą następstwem choćby półrocznej osobistej pracy radnego. W pokoju radnych, jednym na 37 nieszczęśników, jest jedno podłączenie do sieci komputerowej. Oczywiście Rada, czyli organ władzy publicznej, o czym wielokrotnie mówiłem, stanowiący prawo lokalne, nie ma swojej niezależnej obsługi prawnej. Co więcej, Rada, ściśle biorąc jej większość, na to się świadomie zgadza. Wrócę do przerwanego zdania. Porządkując wczoraj szafkę radnego, znalazłem list otwarty w sprawie niesprawiedliwości, jaka dotknęła mieszkańców rejonu ulicy Sarmackiej. Nie pozwolono im wykupić komunalnych nieruchomości, tak zwanych jednolokalowych, na takich samych zasadach, na których wykupywano mieszkania w komunalnych nieruchomościach wielolokalowych. Na przykładzie tej sprawy widać, iż większość radnych jest tak duchowo i mentalnie bliska prezydentowi, że nie rozumie już potrzeb i trosk licznych grup obywateli naszego miasta. Właśnie dlatego będę, w miarę swoich ograniczonych możliwości, korzystał z uprawnienia, o którym wspomniałem na wstępie. Dziękuję.
Pan Bartosz Zawieja.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatnim czasie doszły do nas słuchy związane z wykupami nieruchomości, czyli protestem mieszkańców i Rady Osiedla Junikowa w sprawie, co tu dużo mówić, całego procesu pozyskiwania tych gruntów pod przebudowę ulicy Grunwaldzkiej. O tyle jest to dziwne, ponieważ wiem, że Pan Prezydent Kruszyński, jak i Wojtek Kręglewski byli bardzo zaangażowani w pomoc tutaj mieszkańcom. Niemniej mogę tak to interpretować, a na podstawie kontaktu z Radą Osiedla tak to interpretuję. Część z tych spraw została, mieszkańcy zostali w sposób, no delikatnie mówiąc, niewłaściwie potraktowani przez inwestora zastępczego, jaką jest spółka Euro. Mianowicie, przed miesiącem ukazało, no że tak, pół roku temu spółka opracowała operat szacunkowy, ja tylko przypominam, że każdy operat zgodnie z przepisami prawa musi być zlecany raz na pół roku. Według mieszkańców, jak ta końcowa data tego opracowania mijała, mieszkańcy zostali telefonicznie zapraszani do negocjacji w spółce. Oczywiście to nie były negocjacje, tylko to była sztywna rozmowa polegająca na tym tyle i koniec. Według mieszkańców zaproponowane odszkodowania w żaden sposób nie rekompensują utraty dobytku niemalże całego życia. Dodatkowo się zastanawiam, ponieważ miesiąc temu weszły nowe przepisy związane z metodologią obliczenia tego typu opracowania operatów szacunkowych wartości nieruchomości. Następnie tutaj zastanawiający jest fakt, ponieważ pomimo tego, że tutaj było wsparcie władzy miasta, prezes spółki wielokrotnie na spotkaniu z mieszkańcami czy z tamtejszą Radą Osiedla podkreślał, że 20 milionów zarezerwowane w budżecie w zupełności wystarczy na godziwe odszkodowania wobec ludzi. Ja wiem, że specustawa jest nadzwyczajnym trybem, ma pewne swoje uwarunkowania. Chciałbym tylko przypomnieć, że we wcześniejszych inwestycjach Bukowska-Głogowska miasto zdało egzamin i te negocjacje były wprowadzone w sposób, co tu dużo mówić, dużo bardziej cywilizowany. I zastanawiający jest inny fakt, że mieszkańcy, dostając pismo datowane z dniem 27 września, mają nakaz do 28 października opuścić lokum. Ja wiem, że to tyczy się kilku rodzin, niemniej problem jest tego typu, że zdaniem mieszkańców wycena zaproponowana przez spółkę, oczywiście specustawa ma taki ładny obowiązek, że ten operat spółka czy inwestor zastępczy nie musi mieszkańcowi przedłożyć do wglądu. Niemniej to zawiadomienie, należy pamiętać, że dwa miesiące temu niespełna odbywały się negocjacje, część mieszkańców ich nie zaakceptowała i w decyzji, w informacji, którą mieszkańcy otrzymali od pana prezesa Nowakowskiego, należy stwierdzić, że podają się oczywiście na słynną specustawę, a następnie w załączeniu jest operat, który określa ostateczną wartość odszkodowania za utraconą nieruchomość. Należy nadmienić, że jest to operat, który w żaden sposób nie został przez tych mieszkańców zaakceptowany. I pytanie jest inne. Czy założony przez termin ostateczny spółki przeprowadzki z punktu widzenia z umowy z wykonawcą pewnie będzie będzie po prostu miał rygor natychmiastowej wykonalności, żeby ci mieszkańcy opuścili te nieruchomości. I pytanie jest tego typu, czy spółka może się pochylić na tym tematem i doprowadzić do takiego konsensusu, aby no, ci ludzie, co tu dużo mówić, nie czuli się jakby byli mieszkańcami innego kraju, no, trzeciego świata czy jakiejś innej wątpliwej demokracji, bo uważam, że w tym momencie ich prawa są w jakiś sposób bez wątpienia łamane. Chciałbym tylko nadmienić, że specustawa ułatwia inwestycje, niemniej została przez kilka organizacji w tych zapisach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście cały proces tutaj jest o tyle, ponieważ wielokrotnie można powiedzieć, spółka czyniła, można powiedzieć, grała na uśpienie mieszkańców, polegające na tym, że kwota, która jest zabezpieczona w budżecie miasta, na to wystarczy. Niemniej nastąpił zwrot. Zastanawiające jest, dlaczego te negocjacje rozpoczęły się tak późno, gdzie półroczny okres ważności operatu szacunkowego wyceny tych nieruchomości mijał. I czy tenże operat jest w 100% zbieżny z przepisami prawa, z rozporządzeniem, które weszło miesiąc temu w życie. Prosiłbym pana prezydenta, aby tym ludziom pomóc. Wiem, że pomoc już była. Wojtkowi za to bardzo dziękuję. Niemniej tutaj nie można po prostu ludzi, którzy tracą dobytek miesiąc przed przejęcia pod inwestycje nieruchomości, wrzucać do skrzynki lakonicznego pisma. Dobrze, że to się jakikolwiek zawałem nie skończyło. Nie wiem, czy to jest impertynencja, czy po prostu jakaś zła wola, nie mi to oceniać, ale ja uważam, że z całą stanowczością ten cały proces na tych kilku rodzinach nie przebiegał tak, jak przebiegał. Kończąc ten temat, chciałbym tylko powiedzieć, że kwota, która jest narzucona jako odszkodowanie dla tych nieszczęsnych mieszkańców, w żaden sposób nie kwota, bo można powiedzieć, że cały zakup metra kwadratowego w tym obszarze miasta nieruchomości nie wystarczy nawet na zakup pustej działki, nie mówiąc już niekiedy o 130 czy 150 metrowych domach. Więc jeszcze raz zwracam się apelem, aby tutaj pan prezes spółki jakoś z tymi ludźmi, ja wiem, że nałożony termin dzisiaj negocjacji ma być zamknięty, do 28 października ci mieszkańcy mają opuścić swoje lokale. Ja uważam, że jest jeszcze szansa na to, aby tutaj załatwić to w cywilizowany sposób i o to proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Grzegorz Gadowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kilka dni temu otrzymałem kopię listu, który pan prezydent wystosował do pracowników Urzędu Miasta. Rozumiem intencję listu, który pojawia się w momencie, kiedy medialnie toczy się dyskusja o trudnej sytuacji finansowej miasta, o zagrożeniach również dla pracowników. Ale po przeczytaniu tego listu doszedłem do wniosku, że ten list bardzo pobieżnie po faktach się prześlizguje, bo z tego listu wynika mniej więcej taka oto sytuacja. Sytuacja budżetowa Poznania nie jest taka zła, jak się pisze w mediach. To, co się pisze o zwolnieniach ewentualnych, to jest optymalizacja zatrudnienia i zadań w Urzędzie Miasta. Inwestycje miejskie są w dobrym stanie i w dobrym zarządzaniu. Natomiast kłopoty, które nas spotykają poza kryzysem gospodarczym, wynikają z dwóch rzeczy. Z krzywdzących samorząd decyzji podejmowanych w ostatnim czasie przez Sejm i z działalności Rady Miasta, która w niewystarczającym stopniu podnosi opłaty i ceny biletów. Zabieram głos jako przewodniczący Rady Miasta, żeby przeciwstawić się takiemu formułowaniu sytuacji budżetu miejskiego. To nie tak wygląda. I warto chyba, nim uderzy się w cudze piersi, uderzyć się również we własne piersi. Podam tylko kilka przykładów, żeby pokazać, że to jest sytuacja bardziej złożona. Jeśli mowa o opłatach i o cenach biletów, przypomnę, że to właśnie ta Rada od lat akceptuje plany inwestycyjne Aquanetu i z bólem, bo z bólem, ale wynikające z tego wzrosty opłat za wodę i ścieki. Ta Rada i poprzednie kadencje akceptują wzrost podatków i opłat lokalnych, rok po roku to decydując. Jedyny moment, kiedy zaprotestowaliśmy, to był moment nie tak istotny dla finansów publicznych, ale dotyczył podatku od środków transportu i chodziło o zapobieżenie uciekaniu przedsiębiorstw, które mogłyby płacić wysokie opłaty za środki transportu w Poznaniu. Spór zapewne dotyczy biletów MPK. Ale przypominam, że w wielu dyskusjach, które toczyliśmy, i pan prezydent również to podnosił, że celem jest nie podwyżka cen, ale wzrost wpływów z transportu publicznego. W związku z tym od co najmniej roku oczekujemy, bo o tym była mowa, na plany w zakresie podjęcia takich decyzji, które zachęcą do większego korzystania z MPK i być może będą służyły pozyskiwaniu również innych dochodów, nie tylko biletowych. A chciałbym też przypomnieć, że dzięki większości w tej Radzie miesiąc temu nie doszło do decyzji o obniżeniu cen biletów w transporcie publicznym. W związku z tym wydaje mi się, że dla zbudowania dobrej atmosfery w urzędzie nie warto odwoływać się do antagonizmu pomiędzy urzędem a Radą. Jeszcze wracając do MPK, na te analizy w dalszym ciągu czekamy, a mówienie w tej chwili o podwyżce cen biletów, zwłaszcza w sytuacji eksperymentu, którego uczestnikiem był pan prezydent tydzień temu, kiedy okazało się, że z punktu widzenia sprawności poruszania się po mieście transport publiczny jest, tak wynika z tego eksperymentu, najmniej wydajny, to mówienie w tej chwili, że jedynym źródłem naprawy finansów publicznych miasta Poznania jest podwyżka cen biletów MPK, jest nieporozumieniem. Jeśli mówię o zaniechaniach, to podam inny przykład z innej dziedziny. Mówię o oświacie. Od lat słyszę, że bardzo duże oszczędności w budżecie miasta mógłby spowodować wdrożenie systemu informatycznego zarządzania oświatą, wprowadzania danych, księgowania itd., itd. Pada kwota wręcz 20 milionów złotych rocznie oszczędności. Skoro mowa o tym od kilku lat, to można zadać pytanie, dlaczego tego nie rozpoczęto do dzisiaj? Dlaczego tego jeszcze nie ma? Mówię to w tej chwili nie po to, żeby wywoływać dyskusję i spór, tylko dlatego, żeby zwłaszcza w tym momencie, kiedy jesteśmy przed rozpoczęciem dyskusji budżetowej, która jest trudna i z tego sobie wszyscy zdajemy sprawę, bez względu na zaklęcia, które w tym liście powstały. Jest trudna i ta dyskusja będzie trudna. Nie ma sensu wprowadzanie antagonizmu, bo to do niczego dobrego nie służy. I nie jest tak, że jeśli będą konieczne zwolnienia w Urzędzie Miasta, to dlatego, że Rada Miasta nie podjęła decyzji o podniesieniu cen biletów. Dlatego apeluję do pana prezydenta. To dotyczy nie tylko zresztą tego listu do pracowników Urzędu Miasta, ale to pojawia się również w publicznych wypowiedziach pana prezydenta. To nie jest tak, że zło, które się dzieje w finansach publicznych miasta Poznania, za to zło odpowiada wyłącznie Rada Miasta Poznania. Nawet powiedziałbym, że nie Rada Miasta w większości za to odpowiada. A list, który pan prezydent skierował do pracowników urzędu, sprawia, że rzadko spotykane, ale jednak zdarzające się sytuacje, kiedy próbując wytłumaczyć taką, a nie inną decyzję, urzędnicy mówią, że taki budżet uchwaliła nam Rada Miasta, zapominając, że inicjatywę w kwestii budżetu ma prezydent, a Rada może ewentualnie czynić te poprawki. Taki list może być zachętą do Rady, że w takim razie, skoro mamy za wszystko odpowiadać, to będziemy daleko bardziej ingerować w kształt tego budżetu. A chyba nie o to chodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Zdaje się, że na pobudkę w niektórych sprawach nigdy nie jest za późno, dla niektórych. Ale ja w innej sprawie. Wczoraj na Komisji Budżetu stanęła sprawa, po raz kolejny już w ostatnich kilkunastu miesiącach, mieszkańców ulicy Sarmackiej. Wiem, że ta sprawa była również omawiana na Komisji Gospodarki Komunalnej i co do samego meritum sprawy dyskusja przetoczyła się już kilka razy przez komisję, pewnie po raz kolejny przetoczy się na sesji Rady Miasta, natomiast chciałem przy tej okazji zwrócić uwagę na coś innego, bo mam wrażenie, że mamy to, że wczoraj się o tym dowiedziałem na komisji, że stykamy się ze zjawiskiem bardzo niebezpiecznym, któremu na samym początku, kiedy je można uchwycić, powinniśmy starać się zapobiegać, jak chodzi o traktowanie przez pana prezydenta samorządów pomocniczych po reformie przeprowadzonej w tym roku, reforma wprowadzona w ubiegłym, ale wprowadzonej w tym roku. O co mi chodzi? Mianowicie, pan prezydent za pośrednictwem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, tak mi się przynajmniej wydawało, powinien udzielać wszelkiego możliwego wsparcia jednostkom pomocniczym w wykonywaniu powierzonych im statutem funkcji. Te jednostki pomocnicze, w tym przypadku Rada Osiedla tamtejsza, no, wystąpiła z inicjatywą zmiany tej uchwały, niezależnie od oceny merytorycznej tej inicjatywy. Wydawało mi się, że i myślę, że tak sądzi większość z nas, że taka inicjatywa Rady Osiedla powinna dostać pełne wsparcie, pełną obsługę właśnie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, ewentualnie również doradztwo prawne w zakresie wykorzystania kompetencji Rady Osiedla. Co się okazało? Wczoraj na Komisji Budżetu dowiedzieliśmy się, że radnym osiedla, którzy zgłosili się z tą inicjatywą, najpierw pan prezydent wytłumaczył, że to przekracza ich kompetencje, skierował do nich list, z którym ja się mogłem zapoznać dzisiaj rano, w którym wskazał na paragraf 16 nowego statutu, zgodnie z którym nie mogą Rada Osiedla nie może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach, która należy do wyłącznej kompetencji Rady i Prezydenta. W tym przypadku Prezydent wskazał, że to należy, ta kwestia regulacji tych bonifikat, bo o tym jest mowa, należy do wyłącznej kompetencji Rady. Pomijając fakt, czy w sprawie co należy do wyłącznej kompetencji Rady, a co nie, powinien zabierać głos Prezydent Miasta czy Przewodniczący Rady, bo wydaje mi się, że raczej Rada, czy też za pośrednictwem swojego przewodniczącego powinna w takich sprawach głos zabierać, a nie prezydent, ale nawet jeśli uznamy ten argument za słuszny, że ta uchwała rzeczywiście ma bardziej ogólną naturę i w tym przypadku Rada Osiedla nie mogłaby sformułować projektu uchwały, to co działo się dalej? Po tym piśmie prezydenta radni nadal chcieli w jakiś sposób zrealizować swoją wolę, zgłosili się do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych i tam otrzymali sugestię, że być może lepiej, gdyby sformułowali apel w formie uchwały, który miałby formułę takiego stanowiska niewiążącego prawnie i wtedy, że tak powiem, nie byłoby problemu, żeby z tych kompetencji skorzystać. No więc taki apel sformułowali, zresztą również doradzała im to część radnych członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i okazało się, że ten apel został zmiażdżony przez miejskiego prawnika, dostał negatywną opinię prawną, bardzo rozbudowaną i ci ludzie, którzy wystąpili z inicjatywą oddolną, tak, to nad czym pracowaliśmy, nad czym pracował przede wszystkim pan radny Wiśniewski w ramach zespołu, który nad tą reformą pracował, żeby to właśnie od dołu wychodziły inicjatywy, które mogą prowadzić do zmian, czy też do podejmowania niektórych decyzji tutaj na tej sali, ta inicjatywa została zdepnięta, rozgnieciona. Ci ludzie nie dostali żadnego wsparcia, poza sygnałem, że nie mają się tutaj specjalnie wtrącać, bo żadnego wsparcia nie dostaną, wręcz przeciwnie. Uważam, że w tej sprawie bardzo zdecydowanie powinna zająć stanowisko komisja samorządowa. Bardzo również zdecydowanie powinni w tej sprawie zająć stanowisko ci radni, którzy pracowali, którym zależało nad tym, żeby reforma samorządów pomocniczych się powiodła, bo my przecież cały czas jesteśmy tak naprawdę, reforma się można powiedzieć skończyła, ale w jakimś sensie cały czas ją realizujemy, bo to w najbliższych tygodniach, miesiącach określi się, co tak naprawdę rady osiedla mogą, a czego nie mogą. Zresztą o tym mówili wczoraj mieszkańcy ulicy Sarmackiej. W związku z tym konieczna jest tutaj bardzo zdecydowana reakcja radnych na to, że nie wspiera się rad osiedla, jak chodzi o realizację ich kompetencji. Uważam, że w momencie, w którym nawet projekt uchwały Rady Osiedla wykracza poza możliwości prawne. Pan prezydent ma obowiązek za pośrednictwem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych i Biura Prawnego doradzić tym ludziom, bo to nie są fachowcy, tylko to są społecznicy, w jaki sposób oni mogą zrealizować swoją kompetencję. Przypomnę, że Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych nie jest Wydziałem Obrony Prezydenta Miasta przed jednostkami pomocniczymi, tylko wspierania jednostek pomocniczych we wspólnym budowaniu samorządu poznańskiego. Apeluję więc na koniec do wszystkich tych radnych, w szczególności do komisji samorządowej, ale też tych radnych, którym zależy na tym, żeby reforma rzeczywiście się powiodła, aby interweniowali i nie akceptowali takiego postępowania, w którym Rada Osiedla jest traktowana jak zbędny, przeszkadzający podmiot, a nie jako wspólnota społeczników, która również z nami podejmuje decyzje dotyczące życia tego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 262/11 w sprawie wstąpienia pana Tomasza Lipińskiego na miejsce radnej Rady Miasta Poznania pani Janiny Nowowiejskiej w okręgu wyborczym numer 3. Witam pana Tomasza Lipińskiego na sali. Projekt uchwały, jego tytuł w zasadzie tłumaczy wszystko. Żeby procedurę państwu przybliżyć, po wygaśnięciu mandatu pani radnej Janiny Nowowiejskiej zwróciliśmy się do komisarza wyborczego, który wskazał pana Tomasza Lipińskiego jako kolejną osobę na liście uprawnioną do wstąpienia w ten mandat. Pan Tomasz Lipiński napisał oświadczenie, z którego wynika, że podtrzymuje chęć objęcia mandatu i że od czasu wyborów nie zaszły żadne okoliczności, które by wykluczały możliwość pełnienia tego mandatu przez pana radnego i dlatego podjęcie tej uchwały jest możliwe i zasadne, dlatego zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały. Czy w sprawie tej uchwały ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym, klubowym? Nie widzę zgłoszenia, więc przystępujemy do ślubowania. Po podjęciu uchwały odbierzemy od pana Tomasza Lipińskiego ślubowanie wspólnie. A więc proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały numer 262/11? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Gratuluję serdecznie. Jeszcze raz witam pana radnego. Procedura składania ślubowania jest taka, że ja odczytam rotę ślubowania, a następnie poproszę pana o wypowiedzenie słów ślubuję, ewentualnie ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. A na ten moment wszystkich państwa poproszę o powstanie. A więc rota ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Poznania i jego mieszkańców.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję bardzo. Od tej chwili pan Tomasz Lipiński jest pełnoprawnym radnym, członkiem Rady Miasta Poznania. Gratuluję i witam jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
O. I słowo stało się ciałem. Na liście do głosowania pojawiło się nazwisko pana Tomasza Lipińskiego i rozumiem, że od tego momentu pan Tomasz Lipiński może brać udział we wszystkich czynnościach. Dziękuję. Zamykam punkt czwarty porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego A projektu uchwały 274/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poznania pana Tadeusza Dziuby.
Uzasadnienie jest następujące. Stosownie do treści przepisu artykułu 190 ustęp 1 punkt 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Jednocześnie zgodnie z treścią artykułu 190 ustęp 2 tej ustawy wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ustępie 1 stwierdza Rada w formie uchwały najpóźniej 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Pan radny Tadeusz Antoni Dziuba złożył w dniu wczorajszym pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego w związku z wyborem na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i z tego powodu podjęcie tej uchwały jest uzasadnione. I w związku z tym zwracam się do Państwa radnych o podjęcie uchwały. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Pan prezydent Ryszard Grobelny, tak? Nie? Bo się pojawiło. Państwo. Czyli aparatura działa. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem proszę Państwa o głosowanie i w związku z wstępem do oświadczenia pana radnego Tadeusza Dziuby, proszę Państwa, żeby to głosowanie było w pełni świadome i przemyślane. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Komu nie działa? No jak widzę, że Pan Marlon oddał głos. Pan się nazywa Przemysław Markowski, a na... Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt czwarty A. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego B. Projekt stanowiska PU 265/11 w sprawie 400-lecia tradycji uniwersyteckich miasta. Bardzo proszę, pan profesor Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Myślę, jak tu zaczarować Państwa atmosferą tego budynku sprzed kilku wieków. Jesteśmy bowiem w gmachu, w którym pojawił się pierwszy polski podręcznik fizyki. Był to co prawda wiek już XVIII, ale to tu właśnie ksiądz Rogaliński napisał po raz pierwszy w języku polskim dzieło z nauk ścisłych. To tu pierwszym rektorem Kolegium Jezuickiego był ksiądz Jakub Wujek, którego zasługi dla kultury religijnej Polski są przecież oczywiste. Najbardziej znane polskie tłumaczenie Biblii było dziełem rektora Kolegium Jezuickiego. Wreszcie tutaj, w oparciu o to kolegium, którego budynek został rozbudowany głównie za czasów króla Stefana Batorego i z dotacji królewskich, pojawiły się inicjatywy utworzenia uniwersytetu. Dokładnie 400 lat temu na Sejmie Warszawskim król Zygmunt III Waza taki przywilej nadał. Powtórzył to król Jan Kazimierz w 1650 roku, a następnie król Jan III Sobieski w 1678 roku. Każdorazowo organizowano w Krakowie sprzeciw wobec tym działaniom. Po pierwszym przywileju uniwersytet działał tutaj 3 lata, oczekując na potwierdzenie wedle ówczesnego prawa i zwyczaju tego przywileju przez papieża. Po 1650 trwało to około rok. Po przywileju króla Jana III Sobieskiego uniwersytet działał co najmniej 7 lat, nadając tytuły bakałarza, magistra, doktora. A więc te próby utworzenia uniwersytetu, mimo że kończyły się niepowodzeniem, w gruncie rzeczy doprowadziły do tego, że w historii miasta mamy wcześniejsze niż rok 1919 tradycje uniwersyteckie. Przypomnę tylko, że tradycje akademickie Poznania są jeszcze starsze, bo za 8 lat minie 500 lat od powołania Akademii Lubrańskiego. Tak czy inaczej, ta średniowieczna rewolucja cywilizacyjna związana z zamianą Europy z wiejskiej na miejską, w której miasto Poznań brało udział, bo w XIII wieku lokowano Poznań na prawie magdeburskim, włączając się w ten europejski nurt zmian cywilizacyjnych, ten nurt zmian miał i drugi wątek. Pojawiające się we Francji, we Włoszech uniwersytety, ten wątek w Poznaniu był realizowany, jak widać, z dużym oporem. Ale szczęśliwie mamy teraz Poznań akademicki, który jeśli chodzi o liczbę studentów na 1000 mieszkańców i duże miasta Polski, daje nam miejsce pierwsze. Późno, bo późno, ale stało się. W związku z tym w imieniu Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania proponuję, byśmy przyjęli symboliczną uchwałę, którą Senatom Poznańskich Uczelni przewodniczący Rady mógłby przedłożyć 28 października w tym właśnie historycznym budynku. Treść tego stanowiska jest następująca. 4 wieki od nadania przez króla Zygmunta III Wazę Kolegium Jezuickiemu w Poznaniu przywilejów uniwersyteckich Rada Stołecznego Miasta Poznania, uznając fundamentalne znaczenie uczelni dla życia miasta, symbolicznie podtrzymuje zawarte w dokumentach strategicznych samorządu priorytetowe cele związane z rozwojem badań naukowych i kształceniem studentów. Rada Miasta opowiada się za realizacją programu Akademicki Poznań, ścisłą współpracą placówek oświatowych i podmiotów gospodarczych ze szkołami wyższymi, lepszym wykorzystaniem potencjału naukowego Poznania dla rozwiązywania problemów samorządowych. Widząc potrzebę tworzenia przyjaznych warunków dla życia studenckiego, przybliżenia młodzieży akademickiej poznańskiej tradycji i kultury, Rada Miasta uznaje za ważne podjęcie projektów społecznych adresowanych do studentów i uwzględnianie w rozwiązaniach komunalnych potrzeb tego znaczącego środowiska. W przekonaniu, że cywilizacyjny rozwój miasta ściśle wiąże się z rozwojem nauki i kształcenia młodzieży, Rada Miasta przyjmuje za wskazane współdziałanie służb miejskich z uczelniami w rozwiązywaniu ich potrzeb przestrzennych i inwestycyjnych. Dziękuję uprzejmie. Proszę o podjęcie stanowiska.
Dziękuję bardzo. Jak już wynika z tej prezentacji pana profesora, to jest stanowisko przygotowane i zaproponowane przez Komisję Kultury i Nauki, więc w nim wyraża się również opinia stosownej komisji. Czy w sprawie tego stanowiska ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W imieniu własnym bądź w imieniu klubowym? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego stanowiska, proszę nacisnąć stosowny przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Halo? 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Chciałem odpowiedzieć na pytanie, które padło. Pytanie, dlaczego pan radny jest raz na dole, raz na górze, nie jest do mnie. Do pana radnego. Dziękuję, Rada podjęła stanowisko. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, punktu piątego, czyli projekt uchwały PU 263 łamane na 11, zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Ten projekt przede wszystkim został wywołany ze względu na objęcie mandatu radnego przez pana Tomasza Lipińskiego, ale również jest okazją ewentualnie dla państwa radnych, żeby ewentualnie zmienić
swój zakres prac w komisjach i w związku z tym informuję, że pan radny Tomasz Lipiński podjął decyzję o tym, że chce być członkiem Komisji Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Rewitalizacji. I taki zapis będzie w uchwale. Natomiast pan radny Krzysztof Skrzypiński skierował wniosek o wykreślenie z Komisji Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby w tym zakresie dokonać jakichś zmian? Nie widzę, a więc pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym złożyć chęć rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i równocześnie złożyć oświadczenie o chęci przyłączenia się do prac Komisji Kultury i Nauki.
Czyli rezygnacja z pracy w Komisji Kultury Fizycznej, i Turystyki. Ktoś mówił o rewizyjnej, ale komisję rewizyjną reguluje inna uchwała, więc to nie tutaj. A więc zmiany dotyczą włączenia się pana radnego Tomasza Lipińskiego do czterech komisji, wykreślenia pana radnego Krzysztofa Skrzypińskiego z Komisji Budżetu, pana Szymona Szynkowskiego, który rezygnuje z pracy w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki i zapisuje się do Komisji Kultury i Nauki. I jeszcze pani radna Dominika Król, tak?
W Komisji Polityki Przestrzennej.
I pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, zgłaszam tylko wątpliwość, czy nie powinniśmy na dzisiejszej sesji również wywołać uchwały uzupełniającej skład Komisji Rewizyjnej. Przyznam szczerze, nie pamiętam, jaki jest zapis statutu i ile musi komisja liczyć członków, ale no, nie wiem, czy nie ma tam zapisu, że co najmniej pięciu radnych. Nie wiem, przewodniczący, jeżeli tak, to może warto byłoby także na dzisiejszej sesji tę uchwałę wywołać.
Nie ma reguły, która mówi, że to musi być już dzisiaj podjęte. Ja tego nie przygotowywałem, chcąc dać klubom czas do zastanowienia się, ale myślę, że powinniśmy to zrobić na następnej sesji i taki punkt zostanie wprowadzony na następną sesję, dajmy sobie czas na zastanowienie.
Bo rozumiem, że do tego czasu komisja rewizyjna nie będzie mogła się zbierać, tak?
Nie, może się zbierać według mnie. Nie ma zapisu, który mówiłby, że jeden mandat jest po prostu nieobsadzony. Tak się zdarzało w poprzednich kadencjach, w związku z tym możemy odwołać się do pani mecenas ewentualnie, czy to musi być dzisiaj podjęte, czy nie. Czy można zadać to pytanie, albo możemy to rozstrzygnąć nawet później, bo to i tak dotyczy innej uchwały, więc ja poproszę panią mecenas o zastanowienie się nad tym, a wrócimy do tego później. Sądząc po praktyce, która do tej pory była, wydaje mi się, że wystarczy to podjąć na następnej sesji i że to nie przeszkadza pracy komisji, ale
panie przewodniczący, tak. Wysoka Rada, ja bym prosiła o 5 minut, ja się przejrzę.
Więc ja się chciałem powiedzieć, nie musimy tego rozstrzygać w tej chwili, możemy do tego wrócić później, a teraz zajmiemy się tą uchwałą, dobrze? Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący, by iść w sukurs właśnie temu, co powiedział pan Tomasz Lewandowski, mam prośbę, żeby pan przewodniczący tak arbitralnie nie podchodził do tematu, że możemy się nad tym tematem pochylić na następnej sesji. Wydaje mi się, żeby nie było żadnych wątpliwości, dzisiaj jest sesja nie krótka. Myślę, że będzie czas, żeby tę sprawę jeszcze przemyśleć i żeby ewentualnie ten skład uzupełnić, tak żeby mogła pracować w pewnym statutowym składzie. Czteroosobowy skład to jest skład parzysty przy ewentualnych głosowaniach w łonie komisji.
Proszę w tej chwili wrócić do tematu tego punktu, bo jesteśmy o czym innym mówimy. Poprosić panu mecenas o ocenę.
Dobrze, ale prośba, żeby nie arbitralnie nie decydować, że dzisiaj się tym nie zajmiemy.
Ale
ja nie podszedłem do tego arbitralnie, wypowiedziałem swoją opinię, powiedziałem, co chcę zaproponować i poprosiłem o opinię panią mecenas, w związku z tym nie przyjmuję tego zarzutu. W związku z tym niczego nie rozstrzygnęliśmy. No, moi drodzy, jesteśmy w punkcie, który mówi o zmianie składów komisji stałych. Komisja rewizyjna to jest zupełnie inna uchwała i jeśli zechcemy i będziemy mieli ku temu powody, zrobimy to dzisiaj. Ja wytłumaczyłem, dlaczego tego nie wprowadzałem dzisiaj, bo według mnie nie ma takiego naglącego potrzeby, powodu. W każdej chwili nawet pan radny Markowski arbitralnie może napisać projekt uchwały i sam go złożyć i nie musi pytać nikogo o zdanie. Więc nie ma żadnego problemu. Ja powiedziałem swoją opinię. Wracamy do projektu uchwały i proszę się nim zająć. Czy jeszcze ktoś chciałby zadeklarować zmianę w swojej przynależności do komisji? To są inne uchwały. Czy przeczytać jeszcze raz zmiany, które się dokonują? Czy wszyscy je pamiętają? Nikt nie zgłasza tego wniosku, a więc możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu w sprawie uchwały 263/11, która zmienia skład osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt, niearbitralnie zamykam punkt 4b. Przystępujemy do realizacji punktu 6, projekt uchwały 238 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2011 rok. Poproszę o przedstawienie tego projektu uchwały przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Szymona Szynkowskiego.
Dziękuję, panie przewodniczący. Istotnie jako komisja proponujemy zmianę planu pracy w związku z tym, że komisja jest w toku dwóch kontroli i kończy te dwie kontrole, chciałaby rozpocząć następną kontrolę. Terminy niestety komisji się przesuwają z różnych względów. Są to po części względy obiektywne, po części są to względy też związane z trudnościami w dostępie do dokumentów w związku z prowadzonymi kontrolami. Chciałem prosić o taką zmianę harmonogramu w planie pracy, który umożliwi nam po prostu terminowe przeprowadzenie tej kontroli, której ta zmiana dotyczy. Jest to kontrola dotycząca Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ten plan pracy, od razu też chcę Państwa uprzedzić, on był bardzo ambitny, zakładał bodajże 6 kontroli, jeśli dobrze pamiętam. Ciężko będzie go w tym roku zrealizować, ale chcemy jak najwięcej zrealizować i to zgodnie z tym planem pracy, stąd propozycja tej zmiany. Będę wdzięczny za poparcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był skierowany do opiniowania przez prezydenta miasta. Pan prezydent nie wniósł uwag do tego projektu. Czy w imieniu klubów, czy we własnym ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Sławomir Smul, w imieniu własnym.
Tak, w imieniu własnym. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja rozumiem, panie przewodniczący Szynkowski, że kampania wyborcza się skończyła i w tej chwili już te posiedzenia komisji rewizyjnej będą się mogły odbywać, tak? Według harmonogramu.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały nr 238? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 24 głosy za, 0 przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Projekt uchwały PU235 w sprawie skargi pani Małgorzaty Wiśniewskiej na prezydenta miasta Poznania. To jest projekt uchwały przygotowany przeze mnie. Dotyczy skargi, która wpłynęła do Rady Miasta 17 sierpnia 2011 roku. Pani skarżąca stawia zarzut braku odpowiedzi na pisma z dnia 2 czerwca oraz 15 lipca skierowane do prezydenta w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej zresztą innej osoby, nie jej, tylko kogo innego. 22 sierpnia wystąpiłem do prezydenta miasta o wyjaśnienie w sprawie. Materiały otrzymałem 6 września. Ze zgromadzonego materiału wynika, że na pismo z 2 czerwca udzielono odpowiedzi pismem 17 czerwca, które skarżąca podjęła osobiście 27 czerwca, a na pismo z 15 lipca odpowiedziano pismem z dnia 25 lipca, które zostało doręczone 1 sierpnia 2011 roku. Także zarzut braku odpowiedzi nie znalazł potwierdzenia w stanie faktycznym. Z późniejszej korespondencji, którą otrzymałem również od pani skarżącej, wynika, że ta pani nie akceptuje sytuacji, w której na pismo skierowane do prezydenta odpowiada nie osobiście prezydent, tylko właściwy wydział, który sprawą się zajmuje. I w związku z tym ona uznaje, że nie uzyskała odpowiedzi od prezydenta, skoro odpowiedział wydział. Nawet w jednym z pism znajduje się stwierdzenie, że urzędnicy wydziału przechwycili pismo do prezydenta i odpowiedzieli poza prezydentem. Także i mimo wyjaśnień, które były do niej skierowane, że jednak tak to się odbywa, że pewne kompetencje prezydenta są delegowane na wydziały czy rozmaitych urzędników. Tak rozumiem intencję skarżącej, że oczekuje, że w sprawie, którą ona napisała do prezydenta, odpowiedź będzie bezpośrednio od prezydenta. I nawet rozumiejąc to stanowisko w sensie z kodeksu KPA i zasad organizacji pracy w urzędzie, trudno uznać, że skarga jest zasadna, ponieważ odpowiedzi zostały udzielone we właściwych terminach. Dlatego proponuję podjęcie Radzie uchwały, żeby uznać tą skargę za bezzasadną z przyczyn, które przed chwileczką wskazałem. Ten projekt uchwały został skierowany do opiniowania w związku z tym, że był przygotowany przeze mnie do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna głosowała 2 głosy za, 2 głosy przeciw i w tym sensie należy uznać, że jest to opinia negatywna o projekcie uchwały. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze 235/11? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Projekt uchwały PU 253/11 w sprawie skargi 253/11 w sprawie skargi pana Henryka Kubackiego na działalność prezydenta miasta Poznania. To jest projekt przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i dlatego proszę pana przewodniczącego Tomasza Lewandowskiego i drugą też, tak, przewodniczącego komisji o zaprezentowanie tej uchwały i kolejnej, bo też jest autorstwa komisji.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado,
Pozwólcie Państwo, że na początku podzielę się taką refleksją z Państwem na temat procedowania, refleksją odnoszącą się do procedowania nad projektami skarg. Otóż tak do jednej skargi, którą w tej chwili referuję, jak i do drugiej wpłynęły uwagi radcy prawnego Urzędu Miasta Poznania. Ja chciałbym przypomnieć Państwu, Panu Prezydentowi, że Prezydent jest zobowiązany zapewnić obsługę, w tym obsługę prawną pracy Rady Miasta Poznania, a także jej organów, a więc komisji. Jeżeli komisja rozpatruje skargę wniesioną przez obywatela, powinna móc liczyć na obsługę prawną, powinna móc liczyć na przygotowanie projektu skargi, projektu uzasadnienia. I z tego dobrodziejstwa oczywiście komisja korzysta. Projekty skarg są przygotowane przez Biuro Rady Miasta. Uzasadnienie w oparciu o dyskusję, która się odbywa na komisji, jest także przygotowane przez Biuro Rady Miasta Poznania, więc absolutnie nie rozumiem powodu, dla którego radca prawny tegoż urzędu kieruje uwagi do projektu uchwały, który został podjęty przez Komisję Rady Miasta Poznania, skoro to ten sam urząd ten projekt przygotowuje. Apelowałbym, przyznam szczerze, że mam na tym etapie wątpliwości, w jaki sposób postąpić z tymi uwagami, bo trudno mi rozstrzygać zasadność tych uwag. Nie mogę jako przewodniczący komisji wprowadzić autopoprawką tych uwag do projektu uchwały, jak i do projektu uzasadnienia, ponieważ nie mam w tym zakresie kompetencji. Kompetentna jest komisja, a nie przewodniczący tejże komisji. Apeluję, aby w przyszłości obsługa prawna, panie i panowie radcowie prawni urzędu, konsultowali treść przygotowanej uchwały, uzasadnienia do tej uchwały, przed tym, jak ta uchwała zostaje przedstawiona komisji do przegłosowania, żebyśmy nie mieli do czynienia z takimi nieporozumieniami i wątpliwościami, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili.
Jeśli mogę wejść, bo to wyjaśnijmy tą sprawę, żeby nie mieszać z istotą sprawy komisji, skargi samej.
Tak.
Bo ta sytuacja wynika trochę jednak z tego, czego jako Rada oczekiwaliśmy, że do obsługi prac Rady jest delegowany zupełnie inny radca prawny niż ci, którzy pracują w biurze prawnym, że tak powiem, na rzecz Prezydenta. I może możemy coś poprawić w tej procedurze, ale teraz odbywa się to w ten sposób, że ja nie mogę skierować do Prezydenta projektu uchwały, dopóki komisja go nie przygotuje. Komisja pracuje z radcą prawnym, który jest przy Radzie Miasta, czy w Biurze Rady, prawda? I teraz dopiero jak gotowy jest projekt uchwały, ja go mogę skierować do Prezydenta i w tej sytuacji no jest naturalne, że dwaj radcy prawni co do pewnych zapisów formalnych mogą mieć rozmaite zdanie, więc to nie jest nienaturalne, ale to jest troszeczkę skutek tego, że taką procedurę przyjęliśmy. Być może możemy trochę inaczej porozmawiać o tej procedurze, ale może osobno porozmawiamy, żeby nie mieszać z istotą zagadnienia. Tylko wydaje mi się, że to też jest przyczyna
na
tego.
Tym etapie, panie przewodniczący, może apelowałbym, żeby te uwagi były zgłaszane przez pana prezydenta do projektu uchwały, który ma być jeszcze przed głosowaniem na komisji, prawda? Bo to by było zasadne. Jest projekt uchwały przygotowywany przez Biuro Rady. Projekt uchwały, który ma być...
Dobrze, no zobaczę, jak to można
usprawnimy
umieścić.
To, bo w tej chwili jesteśmy w pewnym takim...
Tylko podaję, że źródłem tego jest z drugiej strony to, że chcieliśmy, żeby te dwie funkcje były rozdzielone.
Szanowni Państwo, pierwsza skarga 253/11, skarga pana Henryka Kubackiego na działalność prezydenta Poznania. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej rozpatrzyła tę skargę na swym posiedzeniu. W wyniku dyskusji przeprowadzonej właśnie na posiedzeniu tejże komisji, komisja zdecydowała uznać skargę na działanie prezydenta miasta Poznania w zakresie zarzutów dotyczących blokowania wykupu lokali położonych przy ulicy Łukaszewicza w Poznaniu na działce numer 195 za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały stanowiącej jej integralną część. Jakie jest brzmienie tegoż uzasadnienia? Pozwolę sobie je przytoczyć. Skarga wpłynęła do Rady Miasta 31 maja 2011 roku. Dotyczyła ona opieszałości postępowania prezydenta w postaci blokowania wykupu mieszkań będących własnością PKP zlokalizowanych przy ulicy Łukaszewicza i Kolejowej w Poznaniu. Ze zgromadzonych materiałów w sprawie wynika, że skarżący występuje jako przedstawiciel mieszkańców bloków przy ulicy Łukaszewicza 29, 29 A, B, C, 31 do 35, 35 A, B, C, 37 A, B, C oraz przy ulicy Kolejowej 32, 32 A, 33, 34 i 34 A. Przewodniczący Rady wezwał prezydenta do złożenia wyjaśnień w tej sprawie i cóż z tych wyjaśnień wynika? Otóż z tych wyjaśnień, skracając jakby to uzasadnienie, Państwo macie w wersji elektronicznej, z tych wyjaśnień wynika, iż właścicielem nieruchomości, na których posadowione są bloki, których sprawa dotyczy, jest Skarb Państwa, ich użytkownikiem wieczystym jest PKP SA. Wyjątek stanowią od tego stanu właścicielskiego, stanowią działki numer 171, którego właścicielem jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także kilkadziesiąt osób fizycznych. Działka numer 195 i ta naprawdę powinna nas interesować, bo jej właścicielem jest miasto Poznań. Działka 197, która stanowi własność osoby fizycznej, 198, która również stanowi własność osób fizycznych. Komisja po dyskusji, która się odbyła właśnie na naszym posiedzeniu, stwierdziła, że skarga powinna być uznana za bezzasadną z racji tego, iż prezydent miasta Poznania w ramach swych kompetencji nie mógł podjąć decyzji skierowanych na sprzedaż mieszkań, które są posadowione na nieruchomości niebędącej własnością miasta Poznania, a jeżeli nie miał w tym zakresie kompetencji, to również nie można mu zarzucić w tym zakresie opieszałości czy bezczynności organowi nie można zarzucić. To po pierwsze. Po drugie, w jednym przypadku, na który zwróciłem uwagę, a więc w przypadku działki 195, miasto w istocie jest właścicielem tej działki, ale toczą się w tej chwili dyskusje na temat skierowane na zamianę tejże działki na inną działkę, której właścicielem byłoby PKP SA, no i toczą się negocjacje, tak, na zasadzie, że tak powiem, których trzonem jest przekonanie o tym, że podstawą wymiany powinna być ekwiwalentność świadczeń, powinna być równa wartość, czy porównywalna wartość nieruchomości. W związku z tym trudno także zarzucać miastu Poznań bezczynność w tym zakresie, skoro toczą się negocjacje, skoro miasto podjęło w tym zakresie działania, nie doszło jeszcze do porozumienia z PKP SA. Również w przekonaniu komisji nie można prezydentowi miasta Poznania w tym zakresie zarzucić działania skierowanego na jakieś takie nieuzasadnione hamowanie sprzedaży mieszkań w budynkach PKP. Do projektu uchwały zgłosił uwagi radca prawny Urzędu Miasta Poznania i wskazał na dwie kwestie. Po pierwsze, wskazał, iż w podstawie prawnej należy dodać jedną zmianę KPA, a więc Dziennik Ustaw z 2011 roku numer 186, pozycja 1100. Nie wiem, panie przewodniczący, no bo to wydaje się być zmiana oczywista. W jakim trybie możemy zaproponować zmianę do tego projektu uchwały? Projekt przygotowała komisja.
No albo jest to autopoprawka autora, albo musimy to przegłosować, no bo to inaczej no, jest trudno.
Nie może być to poprawka autora, bo komisji w tej chwili nie zbiorę, prawda? Bo autorem jest tutaj komisja, więc...
No to przegłosujemy to w takim razie.
Formalnie ktoś musiałby zgłosić tą poprawkę, więc zgłaszam tą poprawkę, tak? Czyli to jest poprawka numer jeden. Druga propozycja radcy prawnego. W projekcie proponuje się uznanie skargi za bezzasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącej jej integralną część. W kwestii owej bezzasadności uzasadnienie wymaga zdaniem opiniodawcy korekty i uzupełnienia w ostatniej podsumowującej wywody części uzasadnienia. I tak, jeśli chodzi o korektę, to wymaga jej ostatnie zdanie. Zdaje się ono sugerować, iż sprawa analizowana pod kątem bezczynności organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Mowa tam jest o wypełnieniu znamion bezczynności organu. może to wprowadzić w błąd. W sprawach wykupu lokali, a więc ustanowienia odrębnej własności lokali, nie stosuje się bowiem przepisów dotyczących postępowania administracyjnego. Sam wykup lokalu nie jest czynnością, jest czynnością prawa cywilnego, wymagającą zgodnych oświadczeń woli zainteresowanych i uprawnionych stron. Proponuję raczej, nawiązując do paragrafu pierwszego uchwały, napisać, należy, cytuję, należy uznać, iż prezydent miasta Poznania nie blokował wykupu lokali położonych przy ulicy Łukaszewicza na działce numer 195. I druga uwaga, jeżeli chodzi o uzupełnienie, to proponuję dodać do zaproponowanych wyżej skorygowanym, do zaproponowanego wyżej skorygowanego zdania wzmiankę o tym, że wykup lokalu jest czynnością prawa cywilnego, wymagającą zgodnych oświadczeń woli zainteresowanych i uprawnionych stron, a lokator nie ma roszczenia o wykup, którego skutecznie mógłby dochodzić przed sądem powszechnym. No, powiem tak, no, trudno się też z tą uwagą nie zgodzić. Nie wywraca ona samego znaczenia podejmowanego przez nasze rozstrzygnięcia. No, można te uzasadnienia dopisać w miejscu, które przed chwileczką wskazałem. Nie zmienia to w jakiejś treści pozostałych tez zawartych w uzasadnieniu, także wnoszę w tym miejscu o przegłosowanie drugiej poprawki do tej uchwały w brzmieniu przed chwileczką przeze mnie przytoczonym.
Dobrze. A zatem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeśli nie ma zgłoszeń, to przystąpimy do głosowania poprawek. Pierwsza poprawka, zresztą Państwo te materiały wszystkie otrzymali, w związku z tym mogą się Państwo tym zapoznać. Pierwsza poprawka dotyczy uzupełnienia podstawy prawnej w treści zaproponowanej przez pana mecenasa Artura Mysłka, tak? I zgłoszona przez pana radnego Tomasza Lewandowskiego tutaj na tym, tak? Ale kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem tej poprawki dotyczącej podstawy prawnej? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? O, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada poprawkę uwzględniła. Proszę zaznaczyć obecność pana radnego Wośkowiaka w czasie tego głosowania na sali obrad. I druga poprawka dotycząca, też zaproponowana przez radcę prawnego, dotycząca uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały, też zaprezentowana przez pana radnego Tomasza Lewandowskiego. Proszę o głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada poprawkę również uwzględniła. I teraz przystępujemy do głosowania całości uchwały numer 253, łamane na 11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały 254 łamane na 11 w sprawie skargi pana Andrzeja Śliwińskiego na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Projekt uchwały PU 254 na 11. Skarga pana Andrzeja Śliwińskiego na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Komisja po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego w sprawie uznała skargę pana Śliwińskiego za zasadną i jako uzasadnienie swojego stanowiska wskazuje na następujące okoliczności. Otóż skarga ta wpłynęła, co istotne w tej sprawie, także w świetle pewnych uwag zgłoszonych przez radcę prawnego urzędu. Skarga wpłynęła do Rady Miasta Poznania 17 maja 2011 roku, została przekazana przez pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
Skarżący podaje w skardze wątpliwość legalność działania dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w szczególności podstawy prawnej żądania załączenia do zgłoszonych przez skarżącego zawiadomień o nielegalnym umieszczaniu reklam w prasie drogowych odpłatnych map zasadniczych. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pan Śliwiński informował Zarząd Dróg Miejskich o tym, że w pasie drogowym w wielu miejscach znajdują się nielegalne reklamy. Powiadamiał o tym Zarząd Dróg Miejskich, pytał, czy te reklamy są umieszczone w sposób legalny, czy miasto czerpie z tego tytułu zyski. W odpowiedzi na te jego pisma, żądanie udzielenia wyjaśnień w tej sprawie, Zarząd Dróg Miejskich zażądał od zgłaszającego odpłatnych map zasadniczych. W pierwszej kolejności były to mapy aktualizowane, potem mapy nieaktualizowane. Skarżący, te mapy są oczywiście odpłatne, a więc skarżący na początku musiałby wystąpić z opłaconym wnioskiem o wydanie tych map. W dalszej kolejności musiałby zgłaszać te zapytania do Zarządu Dróg Miejskich, co wydaje się w tej sytuacji kuriozalne, prawda? Obywatel zgłasza się do urzędu, dbając o porządek przy drogach, dbając o to, żeby nie pojawiały się tam reklamy, które są samowolnie umieszczane, no musi jeszcze płacić za to, że powiadamia o tym Zarząd Dróg Miejskich. W tej sprawie przewodniczący Rady Miasta wystąpił z zapytaniem do Zarządu Dróg Miejskich, na jakiej podstawie prawnej żądano tych map, z wyjaśnień przekazanych przez zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Wskazano jednoznacznie, że rzeczywiście nie ma podstawy prawnej, która pozwalałaby Zarządowi Dróg Miejskich występować o przedłożenie takich map niezaktualizowanych do osoby występującej właśnie w przedmiotowej sprawie. Stąd wydało się komisji rozsądne uznanie tej skargi za zasadną. Uznaliśmy, że mieszkaniec, obywatel ma w tym względzie rację, mówiąc w dużym skrócie. Uwagi do przedmiotowego projektu uchwały zgłosił radca prawny urzędu i już wskazuje, czego one dotyczą. Po pierwsze, również dotyczą podstawy prawnej. W podstawie prawnej proszę dodać jeszcze jedną wzmiankę KPA, Dziennik Ustaw z 2011, numer 186, pozycja 1100, i w tym zakresie oczywiście, podobnie jak ostatnio, wnoszę o przegłosowanie poprawki. Natomiast w drugiej części, druga uwaga dotyczy rzeczy następującej. W tytule uchwały mowa o skardze na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w paragrafie pierwszym uchwały mowa o skardze na dyrekcję Zarządu Dróg Miejskich, zaś dalej w uzasadnieniu znów mowa o skardze na działalność dyrektora ZDM. W tej sprawie należy stosować jednolite słownictwo. Proponuję, mając na uwadze podstawy prawne uchwały, pisać o skardze na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ponieważ artykuł 229 punkt 3 KPO stanowi o skargach dotyczących kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W tym zakresie także skłaniam się do opinii wyrażonej przez pana mecenasa i wnoszę o przegłosowanie poprawki. Przewodniczący Rady Miasta Poznania został także poinformowany przez prezydenta, że pismem z dnia 20 lipca Zarząd Dróg Miejskich poinformował skarżącego o swoim stanowisku, zweryfikował swoje wcześniejsze stanowisko i już w tej chwili nie żąda od skarżącego mapek zaktualizowanych czy niezaktualizowanych, prosi jedynie o pewien szkic, który pozwoliłby na umiejscowienie tych potencjalnie nielegalnych reklam, a więc jeszcze przed przegłosowaniem tejże skargi, jak widać, to postępowanie przyniosło pozytywne efekty. Mhm. Także, panie przewodniczący, z tymi poprawkami wnosimy o, komisja
rozumiem,
wnosi
też
o
dwie
uznanie
poprawki,
skargi,
tak?
za zasadną. Słucham?
Też dwie poprawki.
Też dwie
jedna
poprawki.
Dotycząca
jedna dotycząca podstawy prawnej, druga dotycząca nazewnictwa w treści dyrekcji uchwały odnoszącego się do, raz do dyrekcji, dwa do tak. dyrektora. Oczywiście mowa jest o dyrektorze, bo
tak jest.
To jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej.
Czy ktoś w sprawie projektu uchwały chciałby zabrać głos? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja się oczywiście cieszę z tego stanowiska Zarządu Dróg Miejskich, które zreferował pan przewodniczący Lewandowski, ale dopytam na wszelki wypadek, bo różne dziwne rzeczy się zdarzają. Czy Zarząd Dróg Miejskich, tak jak powiedział pan przewodniczący, nie domaga się już od skarżącego tych mapek, czy nie domaga się już w ogóle także od innych osób odpłatnych mapek, wtedy, kiedy wykonując swój obywatelski obowiązek, informują Zarząd Dróg Miejskich o nieprawidłowościach, bo mam nadzieję, że dotyczy to także innych osób, a nie tylko pana Śliwińskiego.
Panie radny, w istocie pytanie powinno być skierowane do dyrektora ZDM-u. Ja mogę odpowiedzieć tylko bazując na dokumentach, które posiadam. Dotyczą one skarżącego, ale jak nie mam dyrektor w podobny sposób, mam nadzieję, przynajmniej będzie...
Ale pojawił się na sali pan dyrektor, więc może zapytamy o źródła. Bo to pismo odnosiło się do konkretnej sprawy, w związku z tym pytanie jest o tyle zasadne, czy to jest praktyka powszechna, czy tylko jednego pana dotycząca.
Od 20 lipca nie żądamy od nikogo mapek. I jedna uwaga, nigdy nie żądaliśmy mapek aktualizowanych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A zatem przystępujemy do głosowań. Najpierw głosowanie dotyczące zmiany podstawy prawnej. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem zgodnie z sugestią radcy prawnego podstawy prawnej do projektu uchwały? Kto jest za uwzględnieniem tej sugestii, tej poprawki? Proszę nacisnąć przycisk zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. A wstrzymujący się żółty. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. Poproszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uwzględniła tą poprawkę. I druga poprawka, w zasadzie poprawka redakcyjna, która dotyczy ujednolicenia zapisu, że skarga dotyczy dyrektora, a nie dyrekcji, żeby jednolicie było w całym tekście. Tak rozumiem, tak, panie przewodniczący? W całym tekście skarga dotyczy dyrektora. A więc kto jest za uwzględnieniem tej poprawki, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada poprawkę uwzględniła. A teraz przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały nr 254. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy oddali głos? Pan przewodniczący Michał. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Nim przystąpimy do uchwał planistycznych, zapytam panią mecenas, czy może nas udzielić informacji. Problem wygląda dokładnie tak. Pan radny Tadeusz Dziuba był członkiem komisji rewizyjnej. Dzisiaj został wygaszony jego mandat. Komisja rewizyjna zgodnie z naszą uchwałą powinna liczyć 6 osób. Czy komisja może przez jakiś czas pracować w składzie 5-osobowym i czy to nie będzie obarczone jakimś... Przepraszam, odwrotnie. 5, a tak byłaby 4-osobowa. To jest o tyle istotne, że komisja kończy jakieś postępowanie i dobrze byłoby, żeby ewentualny wynik pracy komisji nie byłby obarczony jakąś wadą.
Czy generalnie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, generalnie liczebność komisji rewizyjnej nie wynika ze statutu, tylko wynika z uchwały. Z 14 grudnia. Problem, i rzeczywiście zgodnie z uchwałą, skład winien wynosić 5 osób, przy czym no, trzeba brać pod uwagę również materię ustawową, że wśród tych 5 osób musi być przynajmniej po jednym przedstawicielu każdego klubu radnych. Problem polega na tym, że uchwała była podejmowana na podstawie wcześniej obowiązującego statutu, który rzeczywiście uprawniał Radę do ustalenia liczebności komisji. Obecnie obowiązujący statut, czyli od lutego tego roku, już nie zawiera takiego umocowania dla Rady. Rada ustala skład, ale nie ma uprawnienia do ustalania liczby członków komisji. Czyli ta liczba wynika po prostu automatycznie z liczby radnych wchodzących do danej komisji. Wobec powyższego, od chwili wejścia statutu w życie, moim zdaniem, tamta uchwała utraciła moc obowiązującą. Wobec powyższego nie ma przeszkód, żeby komisja w składzie czteroosobowym, w którym są przedstawiciele wszystkich klubów radnych, obradowała. Przy czym oczywiście no, ze względów praktycznych zalecane by było, żeby był to skład nieparzysty, ponieważ przy czteroosobowym składzie może dojść do niemożności podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć przez komisję rewizyjną.
Dobrze, ale od strony prawnej sytuacja nie wymaga podjęcia dzisiaj uchwały. Można poprosić na przykład przewodniczących klubów, żeby się nad tym zastanowili i dokonać tego na przykład na sesji 8 listopada, a jakiekolwiek działania komisji rewizyjnej w tym czasie nie będą obarczone błędem.
Moim zdaniem będą. Komisja jest uprawniona do działania i pomimo tego, że skład zmniejszył się poniżej tych 5 osób wynikających z uchwały, jest to ważne, komisja jest uprawniona. Oczywiście, panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja nie mogę wykluczyć, że inny radca prawny będzie
oczywiście
miał inne zdanie. Tak jest moje stanowisko.
Oczywiście. Ja w tej sytuacji proszę, żeby nad tym problemem zastanowili się przewodniczący klubów. Jeśli pojawi się jakakolwiek intencja czy inicjatywa ze strony przewodniczących klubów, to ją jako przewodniczący Rady będę starał się zrealizować w pracy Rady. A w tej chwili no, musimy oprzeć się na takiej, ja się opieram na tej interpretacji, jeśli Państwo mają jakąś inną uwagę, to proszę o jakąś inicjatywę.
Panie Przewodniczący, ja mogę zaproponować, że w przerwie, jeżeli byliby Państwo zainteresowani jakąś szerszą dyskusją, czy jeszcze wyjaśnieniami, ja będę jak najbardziej dostępna.
Dobrze, oczywiście. Dziękuję bardzo. A więc przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 10, projekt uchwały PU 172/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru otoczenie jeziora Rusałka w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pani Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z zespołem. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru otoczenia jeziora Rusałka w Poznaniu została zgłoszona autopoprawka do Biura Rady już jakiś czas temu. Autopoprawka dotyczy podstawy prawnej. Od momentu złożenia projektu uchwały do dzisiejszej sesji zmieniła się podstawa prawna i stąd wynika ta autopoprawka. Natomiast w kwestii projektu planu miejscowego mówimy o obszarze zapewnie dobrze Państwu znanym, otoczenie jeziora Rusałka, czyli fragment północno-zachodniego klina zieleni. Teren, który jest jedną z części tego klina. Obszar położony pomiędzy ulicą Lutycką, linią kolejową relacji Poznań-Szczecin oraz linią kolejową relacji Poznań-Piła. Powierzchnia tego obszaru to około 261 hektarów. Sytuacja planistyczna dla tego obszaru jest w tej chwili następująca. Graniczy od północy częściowo z uchwalonym już planem rejonu ulicy Golęcińskiej. Natomiast w pozostałych częściach jest otoczony planami, które są w trakcie sporządzania bądź obszarem kolejowym, który, dla którego nie jest sporządzany plan miejscowy. Jest to, jeżeli chodzi o kwestie własnościowe, zróżnicowana własność, częściowo własność miejska, częściowo Skarbu Państwa, częściowo własność prywatna bądź własność spółek, instytucji. W studium tereny te zapisane są przede wszystkim jako tereny wyłączone z zabudowy, tereny otwarte, lasy, doliny rzek i strumieni, jeziora, tereny rolnicze współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni. oraz tereny otwarte cenne przyrodniczo współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni, a także tereny o specjalnych warunkach zabudowy. I tutaj mamy obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Karkonoskiej i Czarnochorskiej oraz tereny koncentracji sportu i rekreacji położone w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni, obiekty sportowe otwarte i jest to zespół rekreacyjny toru wyścigowego Hipodrom Wola. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium i w projekcie planu ustalono przede wszystkim tereny wyłączone z zabudowy, tereny rekreacyjne tak nad jeziorem Rusałka, jak i tereny sportu, rekreacji na obszarze Hipodromu Wola. Dla Hipodromu Wola zapisy uwzględniają zabytkowy charakter tego zespołu i są odpowiednio sformułowane możliwości zabudowy tego terenu, ograniczone do części południowo-zachodniej tego obszaru. Również została wyznaczona enklawa zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ulic Czarnochorskiej i Karkonoskiej. Właściwie jest to istniejąca enklawa, gdzie zostały zapisane działki, ewentualnie uzupełnienie niektórych działek do zabudowy. Również w tej enklawie został wyznaczony fragment jako tereny leśne. Do projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza skutków finansowych daje dodatni wynik w zależności od przyjętych wariantów od około 900 tysięcy złotych do około 2 milionów złotych. Przede wszystkim wynika to z możliwości sprzedaży gruntów miejskich. W prognozie oddziaływania na środowisko przede wszystkim podkreślono, że przyjęte rozwiązania i zapisy pozwolą na zapewnienie kompleksowej ochrony obszarów współtworzących klinowo-pierścieniowy system zieleni miasta Poznania. I taki był główny cel sporządzania tego planu, a więc ochrona tego obszaru. Plan uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. Odbyły się pozaustawowe konsultacje społeczne dwukrotnie, a także plan był wyłożony do publicznego wglądu. Do pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 7 pism z uwagami. Prezydent częściowo te uwagi uwzględnił. Częściowo uwagi nie zostały uwzględnione i 6 nieuwzględnionych uwag zostało dokładnie omówionych na Komisji Polityki Przestrzennej i są dołączone do uchwały w liście nieuwzględnionych uwag. Uwzględnienie części uwag wymagało ponowienia procedury, a przede wszystkim uwzględnienie uwagi o zmianie fragmentu leśnego na cele nieleśne wymagało przeprowadzenia procedury zgody na zmianę przeznaczenia właśnie gruntów leśnych. Ta procedura została przeprowadzona, została uzyskana zgoda marszałka województwa i plan został po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu. Podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu zostały złożone 3 pisma z uwagami. Również częściowo zostały te uwagi uwzględnione, 5 uwag nie zostało uwzględnionych przez prezydenta miasta i również w liście nieuwzględnionych uwag te uwagi są Państwu przedstawione, natomiast dokładnie omawiane były na Komisji Polityki Przestrzennej. Uwzględnione uwagi przy drugim wyłożeniu nie powodowały już konieczności ponawiania procedury. Ten plan miejscowy pozwoli przede wszystkim na zapewnienie skutecznej ochrony tych terenów oraz określa, w jaki sposób można zagospodarować Hipodrom Wola zgodnie z jego funkcją oraz zgodnie z kwestiami ochronnymi, które na tym terenie są bardzo istotne. Również rozstrzyga kwestie obsługi komunikacyjnej tego obszaru, a szczególnie rejonu rekreacyjnego nad Rusałką i dostępności komunikacyjnej do tego obszaru. W związku z tym przyjęcie tej uchwały wydaje się uzasadnione i proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego planu miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Niniejsza uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 11 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy w związku z tym ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? Ktoś w imieniu klubów? Ktoś w imieniu komisji? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, w trakcie obrad komisji okazało się, że jeden z mały obszar na terenie tego planu przy ulicy bodajże Czarnohorskiej jest oznaczony jako teren z przeznaczeniem leśnym, natomiast no, docelowo on powinien być częścią sąsiadującego z nim terenu mieszkaniowego. To jest kwestia dotycząca pewnych tutaj długotrwałości postępowań, które się toczyły w geopozie, a także no, braku właściwej aktywności właścicieli tego terenu w trakcie procedury planistycznej. No, mieliśmy dylemat, czy poprawić to w trakcie tej procedury, czy po uchwaleniu tego planu ponownie przystąpić do zmiany dotyczącej tylko tych dwóch działek. Zdecydowaliśmy się w komisji na to drugie rozwiązanie, czyli po uprawomocnieniu się tego planu, który dzisiaj uchwalimy, przystąpimy, mam nadzieję, taka jest deklaracja komisji, do drobnej zmiany, która dotyczy dwóch stosunkowo niewielkich działek. Ale rekomenduję na dzisiaj przyjęcie tego planu w takiej wersji, w jakiej został przedstawiony.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o wyświetlenie ekranu i proszę Państwa radnych o głosowanie dotyczące tego projektu uchwały. Proszę bardzo o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 26 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 10 i otwieram punkt 11. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopanina Rudnicze B w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Obszar, dla którego przedstawiamy projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopanina Rudnicze B w Poznaniu, jest to obszar położony w południowo-zachodniej części miasta Poznania, ograniczony od północy linią kolejową Warszawa-Kunowice, ciekiem Ceglanka oraz doliną cieku Plewianka. Powierzchnia tego terenu wynosi 93 hektary. Na tym obszarze, jest to obszar w większości niezagospodarowany, występują na nim liczne zbiorniki wodne. Częściowo zabudowany jest tylko teren dawnej cegielni w północno-wschodniej części tego obszaru. Sytuacja planistyczna w tej chwili przedstawia się następująco. Od południa przylega do tego obszaru już obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru Fabianowa, natomiast z pozostałych stron obszar ten otoczony jest planami, które są w trakcie opracowywania. W studium obszar ten zapisany jest przede wszystkim jako tereny otwarte, cenne przyrodniczo, współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz tereny otwarte, lasy, doliny, rzeki, strumieni, jeziora, tereny rolnicze, współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni z warunkowym dopuszczeniem funkcji towarzyszącej. I na tym obszarze również znajduje się teren przeznaczony pod zabudowę niską usługową zieleni, położoną w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. Jest to właśnie ta stara cegielnia. Na tym obszarze dopuszczona jest również zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w postaci loftu, zabudowa poprzemysłowa. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium. Przedstawia się w sposób następujący, a więc przeważający obszar jest wyłączony z zabudowy, natomiast na tym obszarze wyznaczone są fragmenty liniami zabudowy, na których można lokalizować ściśle określone obiekty usługowe sportu, rekreacji, które mają ożywić ten teren i umożliwić, dać zaplecze dla użytkowania tego dużego obszaru otwartego, obszaru zieleni. Dla terenów po Starej Cegielni zapisano funkcje usługowe i usługowo-mieszkaniowe, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zapisy dotyczące zabudowy na tym terenie są bardzo ściśle określone, tak aby powstała zabudowa w pełni szanująca dotychczasowe poprzednie użytkowanie tego terenu, a więc Starą Cegielnię, tak aby powstała tutaj faktycznie zabudowa postprzemysłowa o takim charakterze, tylko o zmienionej funkcji. Do tego projektu planu zostały wykonane prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza skutków finansowych jest ujemna na poziomie 6,5 miliona, natomiast jak wynika tutaj z przedstawionej tabeli, główne koszty tego planu to budowa zbiornika retencyjnego oraz wykupy pod zieleń publiczną infrastrukturę. I tutaj budowa zbiornika retencyjnego jakby nie wynika bezpośrednio z tego projektu planu, a z ewentualnych potrzeb związanych z kanalizacją deszczową. Także same koszty uchwalenia planu dotyczą właściwie tylko kwestii drogowych. Projekt przeszedł wymagane opinie i uzgodnienia. Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne oraz plan był wykładany czterokrotnie do publicznego wglądu. Uwagi składane podczas wyłożeń przyjęte przez prezydenta trzykrotnie powodowały konieczność ponownego wyłożenia, ponowienia procedury planistycznej. I tak przy pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło 16 uwag, z czego prezydent 7 rozstrzygnął negatywnie, a jedną częściowo tylko uwzględnił. Przy drugim wyłożeniu 7 uwag, negatywnie prezydent rozpatrzył 2. Przy trzecim wyłożeniu 10 uwag, negatywnie prezydent rozpatrzył 5. I przy ostatnim, czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu 7 uwag, z czego 5 prezydent rozpatrzył negatywnie. Wszystkie negatywnie rozpatrzone uwagi przez prezydenta zostały dołączone do projektu uchwały, a omawiane były na Komisji Polityki Przestrzennej. Projekt planu przede wszystkim umożliwi ochronę tego obszaru i zagospodarowanie dawnej cegielni tak, aby nie uległy zniszczeniu te obiekty, które są tam cenne i zabytkowe, a żeby powstał kompleks, który nawiąże do historycznego charakteru tego obszaru. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej, opinia pozytywna, 10 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. W imieniu klubów? Nie widzę. W imieniu własnym ktoś z państwa radnych? Nie widzę. A zatem proponuję, abyśmy przeszli do głosowania. Proszę o pokazanie ekranu do głosowania, a państwa radnych bardzo proszę o oddawanie głosu. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się... Oj, chyba mamy awarię. Nie, już dobrze. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 26 osób głosowało za, 2 osoby były przeciw, 1 się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11, przechodzę do punktu 12. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gniewskiej w Poznaniu. Bardzo proszę o przedstawienie.
Obszar, którego dotyczy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gniewskiej w Poznaniu, znajduje się w zachodniej części miasta Poznania, w Krzyżownikach. Jest to obszar ograniczony ulicami Gniewską, Fromborską, Lubowską, Tczewską, Łagowską, Leśnowolską i Braniewską. Obszar o powierzchni 9 hektarów. Celem sporządzenia tego planu miejscowego było określenie sposobu zagospodarowania tego obszaru, który częściowo jest w tej chwili niezagospodarowany, a ta niezagospodarowana część tego obszaru to jest działka miejska, której powierzchnia wynosi około 3 hektarów. W studium jest to obszar oznaczony symbolem M2N, to jest tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi, gdzie utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium i w planie tym zapisano zabudowę, przede wszystkim zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o ściśle określonych parametrach zaakceptowanych przez Radę Osiedla. Tutaj były składane przez Radę Osiedla uwagi w trakcie procedury. Również w południowej części tego obszaru strefa usług to są istniejące usługi, czyli szkoła i przedszkole, strefa usług sportu też w tej chwili istniejąca. Zgodnie z uwagą, która została wniesiona przez Radę Osiedla, część tego obszaru wyodrębniono na usługi sportu z dopuszczeniem usług innego rodzaju i zabudową kubaturową, tak aby powstało właśnie zaplecze tego terenu sportu i rekreacji, który na tym obszarze się znajduje. Również wyznaczono parkingi. Jeden parking obsługujący istniejący cmentarz, a drugi parking, który ma służyć właśnie temu obszarowi sportu i rekreacji. Do projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wykazała wynik dodatni na poziomie około 2,3 miliona złotych. Ten wynik wynika stąd, że będzie możliwość zbycia działki miejskiej. Projekt uzyskał pozytywne opinie i niezbędne uzgodnienia. Dwa razy odbyły się konsultacje społeczne oraz projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 5 pism zawierających łącznie 20 uwag, z czego prezydent uwzględnił 10 uwag zawartych w 4 pismach, nie uwzględnił natomiast 10 uwag, w tym jedną częściowo uwzględnił, 10 uwag z jednego z tych 5 pism. Lista nieuwzględnionych uwag została dołączona do projektu uchwały. Omawiana była na Komisji Polityki Przestrzennej. Uchwalenie tego planu umożliwi zagospodarowanie tego obszaru zgodnie z ustaleniami planu. Umożliwi również zbycie przez miasto tej działki i zagospodarowanie jej w sposób zgodny ze studium i w sposób, który uzyskał aprobatę Rady Osiedla. W związku z tym proszę Radę Miasta o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej, tak jak poprzednie. Opinia pozytywna, 10 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. W imieniu klubów nie widzę. W imieniu własnym ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma takiej osoby, a zatem możemy głosować. Bardzo proszę o pokazanie ekranu do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 30 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 12 i przechodzimy do punktu 13. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna Kozia Wrocławska w Poznaniu. Bardzo proszę.
Obszar, którego dotyczy projekt planu miejscowego Szkolna Kozia Wrocławska w Poznaniu, samo centrum miasta, teren, na którym obecnie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego obszar staromiejski w Poznaniu, plan uchwalony w 2002 roku. I dla tej działki jest przewidziane tutaj, są zapisy dotyczące konieczności wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej w istniejącej kamienicy. Dodam tutaj, że jest to kamienica zabytkowa. Kamienica ta w większości jest własnością miasta. W niewielkiej części toczą się negocjacje z jeszcze właścicielem, który ma niewielką część tej kamienicy. Wniosek tutaj dotyczył możliwości przekształcenia tej funkcji tak, aby szersza funkcja umożliwiła remont tej kamienicy zabytkowej i zagospodarowanie jej w sposób racjonalny, tak żeby, aby nie uległ zniszczeniu ten obiekt, rozszerzenie tej funkcji o dopuszczenie usług. W studium są to tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej, średniowysokiej, o funkcji usługowej, centrotwórczej, ogólnomiejskiej oraz mieszkaniowej, wielorodzinnej. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium i w projekcie planu teren ten zgodnie z wnioskiem, który był przyczynkiem do sporządzania tego planu, funkcja została tutaj rozszerzona, jest w tej chwili zapisana jako funkcja mieszkaniowa, wielorodzinna i usługi. Zapisy dotyczące istniejącej zabytkowej kamienicy są bardzo rygorystyczne, określają właściwie konieczność zachowania tego obiektu, natomiast dopuszczono możliwość dobudowy niewielkiej tutaj części. W tej chwili jest to puste miejsce, tu znajduje się taka tylko brama właściwie wjazdowa na podwórko w celu uzupełnienia tej pierzei tak, aby zabudować ścianę szczytową, która w tej chwili znajduje się w tej kamienicy, która no nie jest atrakcyjna i należałoby ją zabudować. Do projektu planu oczywiście zostały wykonane prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wykazała wynik dodatni w około 3,4 miliona złotych. Projekt planu uzyskał wszystkie wymagane opinie pozytywne oraz niezbędne uzgodnienia. Odbyły się również tutaj dwa spotkania konsultacyjne. Projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu planu wpłynęło jedno pismo, które zawierało 7 uwag. Wszystkie te uwagi prezydent rozpatrzył pozytywnie i zostały wprowadzone do projektu planu. Były to uwagi takie bardzo szczegółowe, które właściwie redakcyjne bardziej niż wnoszące konkretne zmiany w projekcie planu. Nie wymagało to w związku z tym ponowienia procedury. Uchwalenie tego planu, wejście jego w życie umożliwi faktycznie bardziej racjonalne zagospodarowanie tej kamienicy i możliwość remontu tej kamienicy, uzyskania tutaj jakichś korzyści. Dziękuję bardzo, proszę o przyjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję. Uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 12 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby powiedzieć coś? Nie. W imieniu klubu? Nie. W imieniu własnym widzę pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym dopytać w kontekście tego planu miejscowego o następujące sprawy. Otóż po pierwsze z tej prezentacji wynika, że ta działka w znaczącej części należy do miasta i również ta kamienica, jak zrozumiałem. Kto jest ze strony miasta jakby dysponentem tego terenu, kto nim zarządza? I następnie drugie pytanie, skoro plan przewiduje zmianę funkcji dla tego terenu, to domniemuję, że są jakieś tutaj pewne propozycje, pewne przypuszczam projekty czy pomysły zagospodarowania tego terenu, a skoro jest nim miasto, to też pewnie jakiś projekt czy jakiś pomysł zagospodarowania tej części musi się znajdować i chciałbym dopytać, czy takowy jest. I wreszcie powtórę, sprawa też finansowa, bo jeżeli mamy tutaj na myśli też remont kamienicy, no to przypuszczam, że ktoś to musi też sfinansować. Jak wyglądała tutaj kwestia ta finansowa, czy to miałoby iść w oparciu ze środków budżetu miasta, czy też w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Prosiłbym o kilka informacji, które mogłyby jakby rozwinąć tę myśl, no bo niewątpliwie sama idea jakby pewnie jest słuszna, tylko chciałbym po prostu mieć trochę więcej informacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Bardzo dziękuję. Mam pytanie zgodnie z tym, co jest napisane też w uzasadnieniu do projektu. Jedną z istotnych przyczyn wystąpienia o tą zmianę planu miejscowego, czy uchwalenie tego planu miejscowego, był fakt wniosku o to, aby więcej niż 50% powierzchni użytkowej mogło być przeznaczone na cele usługowo-biurowe, a nie co najmniej w połowie na cele mieszkalne. Z tego co wiem, bo kiedyś tam mieszkańcy tej kamienicy do nas się zwracali, to w tej kamienicy było kilku lokatorów, co najmniej kilku. I czy to oznacza, że tak jak przy niektórych rewitalizacjach ci lokatorzy będą z tej kamienicy wysiedleni, a potem ewentualnie dopuszczeni do powrotu, czy też nie oznacza to zmiany w sytuacji lokatorów tam zamieszkałych? Bardzo bym prosił o taką odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. To już któryś z kolei na przestrzeni ostatnich lat plan, który uchwalamy dla bardzo wąskiego obszaru, w tym przypadku no, można powiedzieć wprost, że dla jednej kamienicy. Mam w związku z tym pytanie do pani dyrektor, ile w sumie jest planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Starego Miasta, Starego Rynku i ścisłej okolicy, bo mam wrażenie, że ta liczba wymyka się wszystkim spod kontroli i mam pytanie, dokąd ma doprowadzić ta polityka uchwalania planów miejscowych dla poszczególnych działek czy poszczególnych budynków, bo w mojej opinii jest to polityka, która idzie w błędnym kierunku. No jeżeli myślimy o jednak Starym Mieście jako zwartej całości, bo jest to swego rodzaju zwarta całość historyczna, również w jakiejś mierze architektoniczna, pod kątem urbanistycznym też możemy mówić o jednak pewnej wspólnej polityce dla pewnego obszaru ścisłego tutaj tego Starego Rynku i okolic. Za chwilę, za dłuższą chwilę będziemy obradować nad wywołanym projektem dotyczącym uchwalenia planu dla Starego Rynku i ulicy Wrocławskiej, który też no, wydawał mi się dość oryginalny, jak chodzi o jego kształt. Ale tam chociaż ten zakres terytorialny tego planu był nieco większy. To jest plan dla jednej kamienicy. Nie wiem, czy to jest taka jest konieczność. Z czego to wynika, pani dyrektor? I ile jest tych planów na Starym Rynku? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, postaram się odpowiedzieć na może większość z tych pytań, oprócz tego, ile jest planów na Starym Rynku, bo tego nie wiem, ale pozostałe pytania postaram się odpowiedzieć. Rzeczywiście ta kamienica jest w większości własnością miasta Poznania. Myśmy przygotowywali dla tej kamienicy program modernizacyjny, ale trudno jest w tej lokalizacji zrealizować cele mieszkaniowe, socjalne lub komunalne. Dlatego też postaraliśmy się zaprzestać prac nad modernizacją tej kamienicy, przeznaczając ją do obrotu nieruchomości. W większości, można powiedzieć, ta kamienica mogłaby być zagospodarowana na cele komercyjne, może w części na mieszkaniowe, ale naprawdę w znikomej części na te cele mieszkaniowe, jak się okazuje. I myślę, że tutaj oczywiście też mieszkania, jeśli już miały tam być, to powinny być też mieszkaniami komercyjnymi, a nie socjalnymi czy komunalnymi. W tej chwili, o ile ja dobrze pamiętam z informacji, jakie moimi współpracownicy mi przedstawiali, tam mieszka tylko jedna osoba, która jest właśnie współwłaścicielem, jedna osoba czy jedna rodzina, bo może tutaj, żeby precyzyjnie być, to myślę, że można powiedzieć jedna rodzina, gdzie ta jedna rodzina jest współwłaścicielem tej kamienicy. Ona jeszcze jest, aczkolwiek miasto jej składało ofertę odkupienia tego lokalu, bo chcieliśmy być jedynym właścicielem tej kamienicy, żeby lepiej ją parametryzować do sprzedaży, do obrotu tą nieruchomością. I tutaj w momencie, kiedy przystąpiliśmy do analizy możliwości wykreowania wartości na tej nieruchomości, uznaliśmy, że należy się zwrócić do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o zmianę tego miejscowego planu, tak aby, dokonanie wyceny wartości tej nieruchomości nie budziło żadnej wątpliwości, i stąd nasza prośba o zmianę miejscowego planu, nasza to znaczy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Natomiast jeśli chodzi o ilość planów, no to myślę, że już pani dyrektor tutaj odpowie. Pan radny Aleksandrowicz pytał, czy są jeszcze tam mieszkańcy, to jeszcze raz chcę powiedzieć, że o ile ja dobrze wiem, to jest tylko właściciel jednego lokalu, który nadal jeszcze tam mieszka, pozostałych lokatorów już tam nie ma, którzy kiedyś tam mieszkali.
W kwestii ilości planów, to jeżeli się nie mylę, teraz liczyłam te plany obowiązujące na obszarze, na którym obowiązywał plan obszaru staromiejskiego. W tej chwili obowiązują 3 inne plany miejscowe, czyli za bramką tutaj przy Placu Kolegiackim oraz narożnik Paderewskiego i Starego Rynku. Oraz w opracowaniu poza tym planem dzisiaj omawianym też są 3 obszary, czyli Stary Rynek Wrocławska, kwartał przy ulicy Bronieckiej, Żydowskiej oraz Dominikańska, przy Dominikańskiej też fragment do tej pory niezabudowany. To są te 3 w opracowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, dlaczego w ten sposób jest to procedowane, to tutaj toczyły się dyskusje na ten temat, czy zmieniać cały plan obszaru staromiejskiego, czy procedować zmiany we fragmentach. Od momentu uchwalenia tego planu zmieniła się sytuacja gospodarcza, zmieniło się postrzeganie obszaru staromiejskiego i tak jak w niektórych miejscach już zdezaktualizował się sposób zagospodarowania, jeżeli chodzi o funkcje, przede wszystkim o funkcje wprowadzone w tym planie. Tak nadal aktualne i bardzo spójne są zapisy dotyczące układu komunikacyjnego na tym obszarze, dotyczące ochrony tego obszaru, i zmiana całego tego planu miejscowego trwałaby prawdopodobnie o wiele dłużej, byłaby bardzo dyskusyjna. Natomiast takie pojedyncze zmiany umożliwiają wprowadzanie nowych funkcji, które są bardzo pożądane na tym obszarze, a zgodnie z obowiązującym planem nie mogą być realizowane. I dlatego idą zmiany w tym obszarze, właśnie w tym kierunku, żeby zmieniać poszczególne małe obszary, nie ruszając całego tego zapisu dotyczącego układu komunikacyjnego i całości tego obszaru. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Słuchając wyjaśnień czy odpowiedzi pana prezydenta Kruszyńskiego na zadane pytanie, nabrałam zasadniczych wątpliwości do celowości, może nie celowości, ale do tego, ażeby ten plan został przez nas dzisiaj zaakceptowany w przedstawionej postaci. Na Komisji Przestrzennej wczoraj nie miałam tych wątpliwości, bo też nie słyszałam tych wyjaśnień pana prezydenta Kroszyńskiego. Te moje wątpliwości dotyczą tego, że pan prezydent stwierdził, że stwierdziliście państwo brak w sensie, czy celowości, czy sensu w przeznaczaniu tego budynku, czy części tego budynku po remoncie na cele mieszkaniowe. I tutaj pan prezydent powiedział ani na socjalne, ani na komunalne. I tego braku widzenia możliwości przeznaczania na cele mieszkaniowe zupełnie nie rozumiem. I prosiłabym o wyjaśnienie tego, jak tutaj do tego doszliście, ponieważ od długiego czasu już w Poznaniu trwa debata, dyskusja o tym, że ludzie wyprowadzają się ze Śródmieścia, wyprowadzają się ze Starówki. I że ta Starówka i to Śródmieście nam pustoszeje i że to jest dla miasta problem. To jest problem dla każdego miasta, zwłaszcza miasta o takim charakterze jak Poznań. I w miastach, które tych problemów doświadczały wcześniej, uruchamiano drogie programy mające na celu sprowadzić ludzi z powrotem na te Starówki, tak ażeby tam chcieli mieszkać na tych Starówkach, bo to utrzymuje nie tylko tę Starówkę, ale także to Śródmieście przy życiu. Więc i tak ta sytuacja wygląda. I teraz w Poznaniu brakuje różnych mieszkań, także brakuje mieszkań na przykład dla młodych ludzi, ludzi, którzy jeszcze nie założyli rodzin albo żyją w jakichś związkach, ale raczej nie jeżdżą nawet może samochodem, pracują i którzy by na przykład chcieli mieszkać, czy nie przeszkadzałoby im mieszkanie na Starówce. I takich dostępnych mieszkań tego typu, takiej oferty miasto nie stwarza w Poznaniu. Natomiast nie rozumiem tego toku myślenia, który wskazuje, że należy drogie mieszkania organizować na terenie Starówki. Tym bardziej, że miasto już ma to doświadczenie po tak zwanych rewitalizacjach kilku kamienic na terenie Starówki, rewitalizacjach w cudzysłowie, które miały z tych budynków stworzyć, w tych budynkach stworzyć ofertę mieszkań drogich, był zasadniczy problem, ażeby te mieszkania sprzedać, bo nie było chętnych. I miasto obniżało ceny i nadal nie było chętnych. No i zrozumiałe, że nie było chętnych, bo mieszkanie na Starówce nie jest atrakcyjnym mieszkaniem dla kogoś, kto może za porównywalną kwotę kupić sobie kawałek nieruchomości w spokojnej dzielnicy, miłej dzielnicy, gdzie nie ma hałasu, gdzie nie ma knajp, gdzie nie ma pubów i gdzie można zaparkować samochód i gdzie obok jest przedszkole dla dziecka, czy szkoła. Tego wszystkiego na Starówce może poza tym ostatnim nie ma. I wydawanie publicznych pieniędzy na zbudowanie kolejnej tam ilości mieszkań, których nie będzie można sprzedać, mija się zupełnie z celem, moim zdaniem, natomiast nie tworzy się oferty dla właśnie mieszkań komunalnych, dla różnych grup dochodowych, które by chciały zamieszkać, czy mogły zamieszkać na Starówce, jednocześnie ją ożywiając. To moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy takiej oto kwestii, że wydaje mi się, że wiem, o którą kamienicę chodzi, a przynajmniej od strony ulicy Wrocławskiej, bo jeżeli to jest jedna kamienica, to ona, ja się nie zdawałam sprawy, że ona się ciągnie wzdłuż całej ulicy Koziej, ale tak czy owak z tego, co widzę i pamiętam, to co najmniej od 2 lat w tej kamienicy miejskiej nie funkcjonują lokale użytkowe. Nie wiem, jak z tymi mieszkańcami, bo dzisiaj padła informacja, że tam już nikt nie mieszka, ale te lokale użytkowe zostały wypowiedziane. Ja dlatego to kojarzę, że jedna z tych osób, która tam prowadziła jakąś działalność gospodarczą, przychodziła tu interweniować, prosić, żeby można było umożliwić tą działalność gospodarczą, jeszcze prowadzenie jej na dłużej. I teraz okazuje się, że nic się nie działo. Ja miałam w zasadzie o to zapytać, zanim ten plan tutaj trafił, bo widzę, że jest to kolejna z wielu nieruchomości miejskich, z których wyprowadzono działalność. Miasto nie ma żadnego dochodu w związku z tym, z tych lokali, o to pytam. A remont także, czy ta tak zwana rewitalizacja nie jest prowadzona. I chciałabym uzyskać na piśmie odpowiedź na pytanie, przez jaki okres i ile lokali nie funkcjonuje w tej nieruchomości, jakie były czynsze płacone do momentu wypowiedzenia tych lokali przez miasto. Chodzi mi o to, że chciałabym wiedzieć, ile miasto straciło dotąd na czynszach za lokale użytkowe. Także pytam o lokale mieszkalne. Jeżeli wyprowadzono ludzi i nie płacą lokatorzy, którzy tam do tej pory mieszkali, czynszu, który płacili, no to miasto także ponosi straty. I chciałabym na piśmie uzyskać odpowiedź, jakie były czynsze, jaka była wysokość czynszów płaconych za lokale użytkowe w całej tej nieruchomości, której dotyczy plan. Za lokale mieszkalne, jaki jest okres niepłacenia i jaka to jest suma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Grobelny. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, myślę, że część tych pytań tak naprawdę powinna mieć, czy tej dyskusji powinna się odbyć w momencie wywoływania planu, ponieważ i myślę, że ta część, nie wiem na ile na komisji, ale jednak się wówczas odbywała. My też w gronie osób, które przygotowują projekt uchwał, zastanawialiśmy się, czy co jest bardziej uzasadnione. Zmienić plan dla Starego Miasta, co ma swoje uzasadnienie, bo istnieje w tej chwili pewna potrzeba zmiany tego planu, ale jest to plan nasycony dużą ilością konfliktów, bardzo trudny do zrealizowania, który obowiązuje. Czy zmieniać go punktowo, utrzymując koncepcję dla całego Starego Miasta, które obowiązuje w planie Śródmieścia i jednocześnie rozwiązywać te problemy. Przyjęliśmy tę drugą opcję. To nie jest jedyna możliwa opcja, ale po dyskusji została właśnie ona taka przyjęta. Dlatego wywołany został ten plan, dlatego pojawiły się jeszcze inne plany, o których mówiła pani dyrektor. I myślę, że również jakby cel wywołania tych planów jest definiowany w momencie, kiedy ten temat staje na sesji Rady Miasta i projekt planu jest przygotowywany zgodnie z tamtym założeniem. Tu w tym przypadku również tak było od samego początku, więc myślę, że ten ciąg jakby zdarzeń, chciałem Państwu tylko przypomnieć, że mamy właśnie taki i chcielibyśmy także jakby jak najszybciej wprowadzić ten obiekt do funkcjonowania na terenie Starego Miasta, bo on jest w tej chwili obiektem zaniedbanym i myślę, że ten plan pozwoli jak najszybciej uruchomić tam stosowne prace i w efekcie ożywić po prostu ten obiekt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. No, to jest oczywiście jakiś argument, który przedstawiła pani dyrektor, że to jest szybsze uchwalanie planów w ten sposób, że można je uchwalać po kawałku, no ale to jest argument na poziomie takim mniej więcej, że szybciej jest zakleić dziurawą oponę gumą do rzucia niż ją wymienić. No, wydaje mi się, że jeżeli nie będzie spójnej wizji miasta co do tego, jak powinno wyglądać serce tego miasta, jak ono powinno się rozwijać, jakie powinno pełnić funkcje. Jeżeli również Komisja Rewitalizacji nie będzie naciskała na urbanistów miejskich, wymagała od nich tego, żeby nie uchwalali po jednym planie dla jednej, półtorej, dwóch czy dwóch i pół kamienicy, czy dla budki z kurczokami osobny plan, a dla budki z rybami jeszcze osobny plan, tylko żeby to była jednak mowa o pewnym spójnej wizji rozwoju architektonicznego miasta. Apeluję, żeby jednak nie patrzeć w oderwaniu na poszczególne cząstki tylko dlatego, że chcemy coś zrobić szybko, bo szybko jest wrogiem często tego, żeby zrobić coś dobrze i żeby coś zrobić na lata. Wizja centrum powinna być układana na lata, a nie na to, żeby załatwić pojedynczy problem kamienicy, czy ma w niej być funkcja usługowa, czy w tej kamienicy nie ma być funkcji usługowej. Nie pierwsza, nie ostatnia kamienica, która w obrębie Starego Rynku, jego ścisłego centrum, wygląda bardzo niedobrze, bo nie ma na nią koncepcji odnowienia, jest takich kamienic wiele i nie wiem dlaczego akurat w tym przypadku uznano, że ten plan nagle ma tą kamienicę uratować. W sercu miasta jest potrzebna pilna reanimacja, a nie zabiegi cząstkowe, które pozwalają tylko poszczególne elementy ratować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pana prezydenta Mirosława Kruszyńskiego o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no, po pierwsze oczywiście miasto może zrealizować nakazy PIMP-u czy nakazy konserwatorskie i wydać na rewitalizację tej kamienicy bardzo duże pieniądze. Tylko że akurat tych pieniędzy nie ma. Dlatego też chcemy poprawić zapisy planu tak, abyśmy mogli bardziej precyzyjnie uzyskać wartość tej nieruchomości i przeznaczyć ją do obrotu. Żeby nie było wątpliwości co do wartości tej nieruchomości, bo chcemy, żeby ona była odnowiona, ale nie przy pomocy pieniędzy publicznych, bo takich nie ma, tylko przy pomocy pieniędzy prywatnych. I oczywiście, nie wiem, no, myślę, ja tutaj mówiłem, ale myślę, że jakieś nieporozumienie się wkradło w tym sensie, że pani radna Kretkowska, pani przewodnicząca Kretkowska zrozumiała, że ja mówię, że tam mieszkań nie ma być. Wręcz przeciwnie. Plan, który tutaj państwu jest przedłożony, projekt planu przewiduje taką możliwość mieszkań, więc tu nie o to chodzi, żeby nie było mieszkań. Chodzi o to, żebyśmy nie wykładali pieniędzy publicznych, których nie ma, na rewitalizację tej kamienicy, żeby stworzyć mieszkania, które byśmy przeznaczyli na mieszkania komunalne czy socjalne. Natomiast jak państwo dobrze wiedzą, przepisy prawa mówią dość precyzyjnie o tym, mniej więcej jak ma wyglądać lista mieszkań socjalnych i jak ma być konstruowana lista mieszkań komunalnych, więc tutaj takiej dowolności nie ma przy konstrukcji tego typu list mieszkaniowych, więc w tym sensie oczywiście powiedziałem, żeby nie było mieszkań komunalnych, żeby nie było mieszkań socjalnych. Jedynie mówię o tym, żeby przy pomocy pieniędzy prywatnych została zrealizowana rewitalizacja tej kamienicy. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to oczywiście na piśmie ta informacja będzie przedłożona, natomiast trudno tutaj mówić o stratach, skoro były nakazy PIMP-owskie. Ja postaram się tą dokumentację w tym zakresie pani radnej przedstawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Katarzyna, radna Katarzyna Kretkowska.
Ja proszę o te pytanie, o odpowiedź na te pytanie, które zadałam na piśmie, tak jak powiedziałam, natomiast zgłosiłam się chciałabym prosić pana prezydenta Grobelnego, żeby nie wprowadzał wszystkich w błąd. Tutaj jest pan prezydent Grobelny, znowu zaczął strofować radę, że w zasadzie po co ta rada dzisiaj, ci radni zadają pytania, skoro trzeba było sobie pomyśleć o tych pytaniach na etapie wywoływania planu, ani na etapie wywoływania planu. To w ogóle jest no, błąd logiczny w założeniu, bo po co w takim razie w ogóle zakładać jakąś dyskusję, skoro w założeniu pana prezydenta tylko na etapie wywoływania planu mieliby radni do końca określić kształt ostateczny tego planu, to po co konsultacje społeczne, po co cały ten proces przewidziany przez ustawodawcę. Natomiast wracając do meritum, ja pytałam o mieszkania, o to, dlaczego się przewiduje i jakie mieszkania tego plan na etapie wywoływania nie przewidywał, więc trudno było radzić się do tego ustosunkować, czy mieszkania komercyjne, czy socjalne, czy komunalne. Natomiast jeszcze raz zwracam uwagę panu prezydentowi Kruszyńskiemu, bo rzeczywiście się nie rozumiemy, bo pan prezydent Kruszyński przypomina w odpowiedzi teraz, że przecież macie państwo zamiar oddać część tej nieruchomości pod sprzedaż na wolnym rynku na mieszkanie komercyjne. Ja tylko zwracam uwagę, że na takie mieszkanie komercyjne w tej lokalizacji drogie specjalnie nie ma popytu, co już wykazały doświadczenia miasta z próbą sprzedaży takich mieszkań w tych tak zwanych rewitalizowanych za miejskie pieniądze kamienicach. Natomiast jest niezaspokojony popyt w tym mieście, ale nie rynkowy popyt, tylko jest potrzeba stworzenia oferty komunalnych mieszkań, tańszych mieszkań, nie czysto komercyjnych mieszkań dla pewnych grup ludzi. Wskazywałam jako przykład, ale nie jedyny, młodych ludzi, którzy nie dostaną dzisiaj kredytu na komercyjnych zasadach od banków komercyjnych z racji zawodowych, natomiast nie ma dla nich dobrej oferty w tym mieście, a mogliby, sądzę, i chcieliby skorzystać między innymi z tego typu oferty, trochę tańszych mieszkań. I można by o takiej ofercie pomyśleć, tylko że miasto o takiej ofercie nie myśli. I w zakresie mieszkań komunalnych, komunalnych, niesocjalnych, można by myśleć o jeszcze kilku rozwiązaniach, których miasto nie proponuje. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Po pierwsze, jeśli chodzi o wizję rozwoju Śródmieścia. Tutaj bez wątpienia należy sobie w sposób dosyć otwarty powiedzieć, że miasto Poznań, a ściślej mówiąc prezydent miasta Poznania, takiej wizji rozwoju Śródmieścia nie ma. Tutaj za czasów prezydentury pana Ryszarda Grubelnego takiej wizji rozwoju Śródmieścia, całościowego planu dla tego rejonu miasta się nie doczekaliśmy, stąd też Komisja Rewitalizacji własnymi siłami planuje rozpocząć, co już też publicznie było zapowiedziane, w styczniu przyszłego roku, zaraz po tym, jak zamkniemy temat związany z pracami nad budżetem miasta, debatę publiczną, do której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych radnych, mieszkańców. Konsultujemy już ten szkic debaty też z organizacjami pozarządowymi, z radami osiedli. Debatę społeczną, która ma posłużyć wyłonieniu wniosków od mieszkańców przede wszystkim płynących w obszarze społecznym, ekonomicznym, przestrzenno-infrastrukturalnym, które mają pozwolić docelowo opracować właśnie ów brakujący w naszym mieście taki zintegrowany, międzysektorowy program działań, program operacyjny działań dla rozwoju i rewitalizacji Śródmieścia. I to nie MPU, to nie inne jednostki miejskie, to wszystkim prezydent miasta powinien mieć taką wizję rozwoju Śródmieścia. I to, że jej brakuje, to widać i w wypowiedziach publicznych pana prezydenta, ale też w działalności poszczególnych jednostek miejskich, które nie koordynują tych działań w rejonie Śródmieścia. Komisja Rewitalizacji, która jest ciałem oczywiście pomocniczym dla Rady Miasta, te tematy już wielokrotnie w swoich pracach udowodniła i uwidoczniła i w miarę swoich posiadanych możliwości staramy się oczywiście o te rzeczy zabiegać. Ale żeby nie być właśnie gołosłownym, nasza komisja przystępuje właśnie do tej debaty i chce ją tę debatę zorganizować. Co zaś drugiej kwestii, która się w tej dyskusji pojawia, czy uchwalać plany w częściach, czy w całości. Tutaj akurat podzielam pogląd, że akurat poruszając się na terenie takim staromiejskim, takim bardzo wrażliwym z wielu powodów i kulturowych, zabytkowych, czy też społecznych i wielu różnych tutaj konfliktów społecznych, które mogą potencjalnie przy takim planowaniu się pojawiać, faktycznie można procedować właśnie w taki sposób, jak to ma miejsce w tej chwili. Oczywiście do każdej sprawy trzeba podchodzić w sposób indywidualny, i wydaje się, że tutaj to jest postępowanie racjonalne, że możemy po prostu porządnie z detalami zajmować się poszczególnymi obszarami, ale oczywiście trzeba mieć z tyłu tą ową wizję rozwoju całego Śródmieścia. I niewątpliwie w tym momencie na pewno poruszamy się w takiej pewnej delikatnej przestrzeni, dlatego też pewniejsze to działanie, o którym tutaj teraz mówimy, związane na przykład z projektowaniem mniejszych planów, będzie wtedy, kiedy faktycznie taka spójna...
Bardzo proszę wyłączyć mikrofon panu radnemu jeszcze, tak?
Kończąc, chciałem właśnie powiedzieć o tych dwóch kwestiach, także tutaj już nic więcej do dodania nie mam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Łukasz Mikuła.
Pewnie już jeden z ostatnich głosów w tej dyskusji. Ja się zgadzam w pełni z panią radną Kretkowską, że jest problem braku mieszkań komunalnych czy socjalnych w mieście. Natomiast trzeba się zastanowić nad sposobami ich tak naprawdę pozyskiwania. Nasza wizyta Komisji Rewitalizacji i Komisji Samorządowej na Łazarzu, wyjazdowe posiedzenie, no tam się okazało właśnie między innymi, że rewitalizacja bardzo kosztowna momentami tych kamienic na przykład w kwartale Jochowa, zgodna ze wszystkimi wytycznymi konserwatorskimi, no prowadzi do tego, że faktycznie mamy dużo pięknie odnowionych dużych powierzchniowo mieszkań, na które nie ma tak naprawdę chętnych. Czyli ten sposób pozyskiwania mieszkań komunalnych lub socjalnych przez takie kompleksowe, kosztowne remonty starych kamienic chyba nie jest najbardziej efektywny. Jeżeli mieszkania na Głuszynie, bloki komunalne, tam ZKZL był w stanie osiągnąć cenę gdzieś około 2000 zł za metr kwadratowy świeżo wybudowanego mieszkania, to na pewno jest to bardziej efektywne, tańsze, bardziej wydajne niż tego rodzaju kosztowne remonty, w które no miasto chyba niepotrzebnie na aż tak wielką skalę się w ciągu ostatnich lat zaangażowało w śródmieściu, więc ja myślę, że akurat w tym przypadku tego konkretnego obiektu lepszym pomysłem jest w jakiś sposób komercyjnie go sprzedać i za te uzyskane pieniądze podejrzewam, że da się znacznie więcej pozyskać mieszkań komunalnych lub socjalnych niż poprzez ten kosztowny remont. Po prostu koncepcja no jakby zwiększania atrakcyjności mieszkaniowej Starówki, Starego Miasta czy Śródmieścia ogólnie przez lokalizowanie tam jakichś budynków socjalnych, no nie wiem, czy jest do końca właściwa, bo to są najczęściej budynki zabytkowe, a koszt, jaki wkładamy w ich rewitalizację, no jest chyba niewspółmierny do korzyści, jakich z tego miasto może osiągnąć. Więc ogólnie z tym sposobem myślenia dotyczącym pozyskiwania lokali komunalnych i socjalnych się zgadzam, ale nie wszędzie, nie w każdym miejscu, nie w każdym budynku. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć na temat tej uchwały? Nie widzę, zatem możemy swoje poglądy wyrazić w głosowaniu. Bardzo proszę o pokazanie ekranu do głosowania i bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Za 24 głosy, przeciw nie był nikt, wstrzymało się 8 osób. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 13 i w związku z tym, że mamy godzinę 11:54, prawie 12, ogłaszam przerwę 20-minutową i proszę Państwa radnych o udanie się do sali numer 9.